Cześć i czołem. Postanowiłem zrobić małe rozeznanie, jak tam aktualnie wygląda sytuacja w ruskich marketach, sklepach, jakie marki się wycofały już z rynku. Kiedy oglądałem sobie nagrania jeszcze z 11 marca, to różni rosyjscy youtuberzy z dumą informowali, z zadowoleniem, może niekoniecznie z dumą, ale z zadowoleniem informowali, że wszystko jest, że wszystko działa. Półki się uginają od towarów i nie brakuje wcale Coca-Coli. Otwarte są nadal sklepy Adidasa, Pumy, Reeboka, a w kinach dalej można zobaczyć produkcję Disneya. No ale wygląda na to, że to się zmienia. Trochę się ociągały te różne giganty. No i w ogóle zrobił na mnie wrażenie największy hipermarket w Moskwie. Mówi się, że w Polsce stoiska alkoholowe potrafią zadziwić obcokrajowców czasami, bo no, mamy duże te stoiska, nie? I do koloru, do wyboru. Przeróżne wódki, piwa, inne alkohole. Jest tego bardzo dużo w porównaniu z niektórymi innymi krajami. No ale to, co zobaczyłem w Rosji, no to ciągnące się po horyzont takie same właśnie półki z alkoholem. Widać, że tą kulturę alkoholową, że tak powiem, mają jeszcze bardziej rozwiniętą. No i robi wrażenie ten największy hipermarket w Moskwie, zdecydowanie, wszystkiego tam jest dużo. No też zauważyłem takie zjawisko, które już od dawna mnie trochę wkurza. Mianowicie chodzi o to, że na przykład tam masz do wyboru Coca-Colę waniliową, pomarańczową, limonkową i jeszcze jakieś inne, a u nas to wszystko tak mizernie wygląda. Często dany produkt, czy to batoniki KitKat, czy Coca-Cola, no to przez bardzo, bardzo długi czas masz tylko jeden smak, potem po latach wprowadzą ci jakąś tam wiśniową kolę. No właśnie, a dlaczego nie ma waniliowej do dzisiaj? Koncerny zawsze tłumaczą się w taki sam sposób, że klienci w Polsce nie gustują akurat w takich towarach, więc nie wprowadzamy ich. Jest to oczywiście kłamstwo, jest to ściema, ponieważ w praktyce wygląda to tak, że wprowadza się nowy smak, nowy rodzaj produktu, kiedy stary przestaje się sprzedawać. Czyli wynikałoby z tego, że w Polsce ludzie przez długi czas chętnie kupują ten defaultowy, ten podstawowy smak i producenci nie czują takiej potrzeby, żeby wprowadzać nowy rodzaj batonika, nowy smak chipsów, chociaż na pewno się dużo poprawiło w tej kwestii. Randy W. Retro Gamer pyta: hej krawiec, a ty byłeś tam czy co? Nie, pooglądałem sobie nagrania rosyjskich youtuberów i stąd mam informację. No, kilka różnych kanałów przeglądnąłem. YouTube póki co działa. YouTube na razie zablokował monetaryzację, czyli nie można na tym YouTubie po prostu zarabiać, jeśli się jest w Rosji. No co się tak dziwisz, Randy, że batoniki KitKat? KitKat to jest zarówno jedzenie dla kotów, jak i batoniki popularne, tak? KitKat. No, siema, siema wszystkim. Bazooka Service. Napolizer. Shala Alaikum. Siema, siema. No i Randy, witam was. Już się pierwsi ludzie zjawiają. No i tak starałem się prześledzić. No, na dzień 11 marca wszystko wyglądało bardzo dobrze. faktycznie nie brakowało ani cukru, ani Coca-Coli. YouTuber nawet pokazywał, że całe palety cukru stoją. No a teraz widzimy już takie nagrania, przepraszam, z Rosji, gdzie ludzie się o ten cukier zaczynają tam szamotać. No i takie zabawne z naszego punktu widzenia, bo dla ludzi to może mniej zabawne tam mieszkających, no ale jakaś babcia rzuca się na cukier, który właśnie wjechał na wózku, pakuje jedną torbę, drugą torbę, no taka chytra baba z Moskwy, nie? Jak my mamy chytrą babę z Radomia, no to ładuje ten cukier, ale tak stopniowo zaczynają ją okrążać inni klienci i podbierać jej ten cukier. Ktoś tam z boku wyciąga z koszyka, ona próbuje zasłonić, ktoś z drugiej strony. No i z tych wielu torebek cukru zostają jej dwie, czy tam jedna. No, oczywiście, no, zawsze można zarzucić, że jest to tendencyjne, że jest to trochę taka propaganda wroga Rosji, że chce się pokazać, że w Rosji jest tak źle, a tak naprawdę mieliśmy do czynienia z sytuacją podobną jak u nas. No, przypomnijcie sobie, co było, jak u nas ruszyła pandemia, że tak powiem, ruszyła pandemia, no to też przychodziło się do sklepu. KitKat, nie Kitty, poprawia Tomu. Aha, to dlatego się Randy śmiał, tak? Że KittyKat. No to KitKat. No to dobra, KitKat. KittyKat, KitKat. Cześć Tomu. No, to przypomnijcie sobie, jak u nas gruchnęła wieść, że jest ten COVID, no to ludzie też rzucili się na półki sklepowe, rzucili się na markety. I brakowało na przykład papieru toaletowego, brakowało, pamiętam jak dziś, brakowało kaszy, brakowało ryżu, no takich bardzo podstawowych rzeczy. No jest to zrozumiałe. Nie wiem, czy sam bym miał jakieś opory i w takiej sytuacji myślałbym sobie, że o, tam trzeba o innych pomyśleć. No, w takich sytuacjach trochę się instynktownie działa i no, mnie może byłoby stać na to, żeby tak pomyśleć, ponieważ inna sytuacja trochę niż u kogoś, kto ma żonę, trójkę dzieci, prawda, musi o nich zadbać, nie myśli tylko o sobie. No więc ładuje do tego kosza 10 tam opakowań papieru toaletowego po 8 rolek, 12 pudełek ryżu, no i potem zaczyna dla innych brakować. Normalna sprawa. No a ja to mogę sobie tam zacisnąć pasa, mogę sobie trochę gorzej zjeść i myślę tutaj tylko o sobie, więc no, to jest takie paradoksalne, ale będąc takim trochę samotnikiem, czyli trochę może takim egoistą, bo kręcisz się gdzieś tam we własnym świecie, masz swój własny świat, stać cię na to, żeby w niektórych sytuacjach bardziej pomyśleć o innych i nie brać sobie wielkich zapasów, tylko tam jakoś sobie tam dam radę, nie? Wiecie, o co mi chodzi, nie? I kupuje się paletę kustosza. Cześć, Ania. To ja bym takie zapasy sobie zrobił na czarną godzinę. Wziąłbym 20 kustoszy. Kurde, coś mnie w boku rwie. Coś mi się zepsuło może. Może nera, może wysiada nera właśnie. Jak Ania wspomniała o kustoszach, to nera się odezwała i krzyknęła: nie, tylko nie kustosz. Nie, wiecie co, nie pijcie tego jednak. To coś tam niedobrego jest w tych brewerach, w tych kustoszach. Tak czuję, że to nie jest zdrowe za bardzo. Coś tam dodają, jakieś świństwa. Chyba. Ja już nie piję takich rzeczy. To był epizod. No ale co się dziwić, gdyby była prawdziwa zaraza, wszystko znikłoby w 5 minut. No, myślę, że tak by było, Lukas. Myślę, że ludzie by się tratowali po prostu, tratowali, bo my możemy sobie piękne hasła wnosić, jak jest względnie bezpiecznie, dobrze. No, a jak już widzimy, że jest źle, to ludzie wpadają w panikę, zawsze, wszyscy praktycznie. Mało kto potrafi jakoś się godnie wtedy zachować, ale też pytanie, czy to się komuś w ogóle opłaca, takie godne zachowanie, no bo tu kogoś przepuścisz, tu nie kupisz za dużo, tu pomyślisz o innych i na końcu co, sam będziesz głodny? No, chociaż ludzie przesadzają trochę właśnie z histerią i z panikowaniem, nie? No, były ostatnio sytuacje, gdzie zabrakło benzyny, bo ludzie to paliwo kupowali na zapas. No, ale przyjrzyjmy się tym marką w ruskich sklepach. Jak mówię, na 11 marca wszystko jeszcze było. Były czekolady Milka, globalnego koncernu, Coca-Cola, Sprite, Fanty, wszystko było w dużych ilościach. Procter & Gamble, czyli liczne takie produkty typu Pampers i tak dalej, nadal obecne. Ale już 14 marca widać, że coś się zmienia. Już na przykład pewien twórca informuje, że PayPal mu nie działa, że nie może sobie za Photoshopa zapłacić PayPalem, więc się przerzuca na darmowe różne alternatywy. TikTok zablokowany. No... 11 marca jeszcze Adidas, Reebok, Puma, wszystkie te znane marki tekstylne jeszcze są, ale 18 marca już H&M zamknięte, już nie ma tego Adidasa, Reeboka. No, Reeboka to w sumie nie wiem, wiem, że Adidas na pewno zniknął. Boss zamknięty. Podobnie takie marki, których w sumie nie znam. Vagabond, Monki. Zamknięte Obi, Levi's, Starbucks, Ikea, no bardzo dużo znanych marek znika. To znaczy oni zawieszają po prostu działalność. To nie jest tak, że się ewakuują, nie wiem, wywożą swoje rzeczy z Rosji, tylko po prostu tymczasowo zamknięte. Taki bojkot, nie? No i dobrze. Widziałem, jak właśnie rosyjski youtuber nagrywał ostatni dzień działalności, znaczy ostatni dzień, w którym był otwarty McDonald's. No, całkiem sporo ludzi przyszło, duży tłok, ale też nie widać, żeby tam się jakieś kolejki ustawiały, żeby ludzie panikowali. Niekoniecznie. Po prostu trochę więcej klientów. Przy okazji warto wspomnieć, że dosyć nowocześnie wszystko w tej Rosji wygląda. Może mamy jeszcze trochę taki obraz Rosji zapyziałej, nie? Rosji przestarzałej, Rosji jakiejś takiej z drewna i kamienia i ze stali, nie? A tam wszystko jest jak na świecie, no. Komputery, wszystko komputerowo, dotykowo, wyświetlacze wszędzie, reklamy, no. Tak jak w Polsce, albo i lepiej, no bo to większy rynek, bardziej prężny, ale też Rosjanie opowiadali, że właściwie to u nich tak bardzo się ludzie nie przejmują tymi sankcjami, po prostu mogą sobie żyć bez tych różnych kapitalistycznych, zachodnich dóbr, nie mają Reebok, a nie Reebok, panie Krawiec. Co ja powiedziałem, Reebok? A nie, ja żem nie powiedział Reebok, bo Reebok to jest taki, co na ryby idzie z wędką, to ja żem Reebok powiedział, co ja zgłupiał. Nie rób ze mnie pan głupka jakiegoś. Na pewno żem nie powiedział Reebok, tylko jebok. Buty jeboki, no są takie, noszą młodzi, no. Młode noszą, bo to dla nich najlepsze buty są. A gdzie nasze buty? Sofixy, Pumexy? No w każdym razie wygląda na to, że sytuacja się trochę zmienia. Allegro zablokowało swoje usługi, grupa Allegro. Amazon wprowadził blokadę sprzedaży detalicznej w Rosji. Zaraz będzie mnie poprawiał przy każdej tej. Zaraz powie nie Amazon, tylko Amazon. Yeah? Amazon. Co tu jeszcze się dzieje? No, Rosjanie nie dostaną też iPhone'ów od Apple'a. Bolt wstrzymał działalność na Białorusi z kolei. W Rosji ta firma nie działa od 2020, co ciekawe. Grupa CCC też swój biznes zawiesza. Chanel. 17 butików w Rosji też zawiesza. Coca-Cola, no trochę pod presją. Bardziej nieugięte okazało się Pepsi, bo Pepsi dopiero pod bardzo silną presją społeczną się zdecydowało. bo tam jest Pepsi od bardzo dawien, od dawien dawna, od 60 lat jakoś tak. Pepsi w ogóle, no u nas też było za PRL-u przecież Pepsi, kiedy jeszcze nie było Coca-Coli, to Pepsi było. No więc Pepsi jakoś tak bardzo jest chętne, żeby wchodzić na różne dziewicze rynki. W sumie dobra strategia. Jeśli Reebok, to tylko Black Top, Bazooka pisze. To rozumiem, że jakiś model Reeboków, tak? Tu się nosi sneakersy. To głupi ci Amerykanie noszą, co oni sobie batonika na nogę wkładają, sneakersa, no, głupki, takie. Nie no, tak, to jest fakt, że na takie Adidasy pewnego typu się w Stanach mówi sneakersy, nie? Że to są. U nas się mówi Adidasy z kolei. Polecam kupić Comesa, czuć różnicę. No, kiedyś piłem często Comesa, gustowałem w Comesie, szczególnie tym z białą naklejką. Tu ogłoszenia. Bazooka chce jakieś Adidasy, się pyta, czy ktoś ma Streetballa 2.0 low. To teraz buty mają w nazwie 2.0, 3.0. Przeszło ze świata komputerów i oprogramowania. Dell wstrzymał się z dostawami do Federacji Rosyjskiej. Takoż, DHL, FedEx. Heineken też nie eksportuje piwa. I dodatkowo jeszcze zawiesza inwestycje. Zastanawiam się, czy Rosjanie faktycznie się tym nie przejmują, czy robią dobrą minę do złej gry. No na pewno są różni Rosjanie, jedni się bardziej przejmą, drudzy nie, ale zwracają też uwagę na to, że to wycofanie się różnych znanych marek z rynku rosyjskiego sprawi, że ich rodzime marki zaczną lepiej prosperować, no siłą rzeczy, więc pytanie, czy to jest taka sroga kara, nie? No, bo Rosjanie nie cierpią na brak swoich marek. Oczywiście te marki nie są tak cenione czasami, jak te konkurencyjne z zagranicy. Przykładem mogą być makarony. YouTuber opowiadał właśnie o tym, że no mamy te rosyjskie nasze makarony, ale one nie są tak dobre, jak jakieś tam inne sprowadzane, importowane. No, że Rosjanie zdecydowanie chętniej wybierają czasami produkty importowane, no ale nie ma wielkiego dramatu, nie? Nagle zjesz makaron, który może ci aż tak nie smakuje jak tamten, ale nadal to jest makaron, więc nie mam problemu. Coca-Cola i Pepsi to ten sam kapitał obecnie. No wiem, że już od dawna krąży taka, no nie chcę mówić teoria spiskowa, bo tutaj akurat badacze tego tematu starają się dosyć konkretnie pokazać, nie spekulują sobie tam. To nie są jakieś domysły, tylko pokazują całą sieć powiązań i miałoby to dowodzić tego, że, no, że to po prostu taka dywersyfikacja na swojego działania na rynku, nie? Tworzenie takiej sztucznej konkurencji, a tak naprawdę właściciel jest faktycznie ten sam, Coca-Coli i Pepsi. No, to może to dobra strategia, jak już się jest takim naprawdę molochem, no to tworzysz alternatywną markę i to ci się zawsze opłaci. Ktoś powie, ja wolę Pepsi niż Coca-Colę, nie? Pepsi jest trochę mniej słodka niż Coca-Cola. I ktoś będzie zadowolony z tego, że wybrał sobie, że ma coś do wyboru, że wybrał konkurencyjny produkt, a tak naprawdę dał zarobić tym samym ludziom. Nie są tak dobre, bo nie mają tyle syfu w sobie, pisze Maja. No, być może jest w tym sporo prawdy, że faktycznie dzisiaj wiele produktów jest smacznych, na przykład tylko dlatego, że jest tam dodane dużo cukru i że ten cukier nas uzależnia, że po prostu są, te napoje nam tak smakują, bo są bardzo słodkie. Albo wzmacniacze smaku, glutaminian sodu w dużych ilościach wszędzie dodawany, nie? No to ten smak jest taki bardziej smaczny, smakowy. No więc tak, no tak to jest trochę. Więc może Rosjanom wyjdzie na zdrowie. zwracają też uwagę rosyjscy komentatorzy na to, że wielu filmów nie będzie dostępnych w kinach, to nie jest dla nich żaden problem, bo Rosja nadal jest mocno piracka, to znaczy jest tam, no nadal piractwo kwitnie, tak jak u nas kiedyś kwitło, fenomenalnie i no, niektórzy nie pamiętają już takich czasów, ale było tak, że w różnych centrach handlowych były stoiska, gdzie kopiowano gry. Na przykład pamiętam w domu handlowym Astra, to raz, że pod tym domem handlowym wrocławskim Astra była taka budka, w której można było kopiować sobie gry, jak i w samym, nawet też i w środku, w tym dziwnym trochę dzisiaj już domu handlowym, bo to można powiedzieć, że to jest dom handlowy Astra. Nie hipermarket, nie market, no dom handlowy. Bo tam są różne piętra. To właściwie, nie wiem, dom handlowy i hipermarket dzisiaj to jest często tożsame, wydaje mi się. Tylko przyjęło się nazywać hipermarket, nie? Często my Polacy wybieramy zagraniczne odpowiedniki, jeśli chodzi o nazewnictwo, bo jakoś bardziej nam się podobają, nie? Dom handlowy, to się kojarzy, może się po prostu ludziom kojarzyło trochę z czasami słusznie minionymi, po prostu. Cześć, Euryną. Cześć, Adamie. No. No to było to czymś normalnym i w Rosji strasznie piractwo kwitnie. Pamiętam, że jak wyjechałem do Irlandii, to Rosjanie, których tam poznałem, Rosjaninem był chłopak koleżanki jednej, no to też oczywiście handlował płytami. Jak znaleźliśmy jakieś pirackie oprogramowanie w firmie, w której pracowaliśmy, to oczywiście miało rosyjskie napisy, nie? Z ciekawostek jeszcze, Rosja... Po wycofaniu się McDonald'sa ma taki plan, żeby stworzyć własną konkurencyjną markę, która jakby przejmie ten rynek hamburgerów. Już powiedzieli, że my, Rosjanie, umiemy też piec bułki i smażyć kotlety. No i mają zamiar stworzyć własną konkurencyjną markę. Oczywiście wszystko jest tak po rosyjsku trochę podpierdolone, bo logo to jest właściwie obrócone o 90 stopni logo McDonald's. I stworzone jest z tego łuku, z słynnego M, złotego łuku, stworzona jest litera B, czyli w cyrylicy W, bo będzie się to nazywało wujek Wania. Wujek Wania. No i wujek Wania do tej pory tam zajmował się produkcją, nie pamiętam czego, ale jakąś tam drobniejszą produkcją, ma się zatroszczyć o to, aby Rosjanie mieli swojego Max Racha. No, pytanie, czy będą ludziom tak samo smakować te burgery, no bo McDonald's ma bardzo restrykcyjne zasady dotyczące produkcji, wszystko tam jest dokładnie opisane, można powiedzieć, że jest konkretna specyfikacja, jak tworzyć tego hamburgera, jak tworzyć te sosy. Ja akurat lubię dosyć McDonald'sa, powiem wam. A to, o co się oskarża najczęściej, że jest to niezdrowe, że jest to wstrętna chemia, to jest taka półprawda znowu, bo to jest po prostu jedzenie takie dość bezwartościowe, no ani złe, ani dobre, tylko że no tak to jest w życiu, że jak długo jesz jedzenie bezwartościowe, no to faktycznie się rozchorujesz, no. Nie ma tu witamin, różnych mikroelementów, cennych substancji odżywczych. No tylko jest buła, mięcho. No, a mięcho swoją drogą, z tego co czytałem, jest bardzo dobrej jakości. To jest, to nie jest żadna tam mięsna papka z mięsa mechanicznie oddzielonego od kości, tylko no, takie dosyć dobre mięso. Wiecie, to mięso może być dobre, bo te kotleciki właściwie one są bardzo cienkie, więc dużo tego mięsa nie idzie, więc ten hamburger może być tani. No, zobaczymy, jak tam wujek Wania się spisze i jakiej jakości będą te rosyjskie McDonald'sy. Krawiec już przejęły te McDonald'sy i działają po swojemu. Jak wszystko będzie pod róbką, to Rosjanie się przyzwyczają do nowego smaku. No to tak to jest z ludźmi, że się przyzwyczają do wszystkiego w końcu. Kwestia też przyzwyczajenia, no. Ale zobaczymy, no bo spodziewam się, że te rosyjskie odpowiedniki będą trochę jednak inne. Będzie może na przykład większy ten hamburger, będzie grubszy ten kotlet, nie? No, zobaczymy, zobaczymy. No, H&M zawiesił wszelką sprzedaż w Rosji. Szwedzka firma. I opowiada się wyraźnie po stronie wszystkich ofiar konfliktu. Czyli no tak bardzo neutralnie w sumie. Tu zawiesza, ale opowiada się po stronie wszystkich ofiar. No w sumie, no tak wypada, nie? IKEA, to mówiłem, zniknęła. L'Oreal tymczasowo też zamyka swoje sklepy i hamuje inwestycje. A słyszeliście, że Orlen ma współpracować z Elonem Muskiem? To gdzieś dzisiaj wyczytałem. No, a restauracji McDonald's było w Rosji 850. No i niektóre już działają tam też od 40 lat, nie? Także chyba wcześniej niż w Polsce były. Pamiętam, jak się pojawiła pierwsza restauracja McDonald's we Wrocławiu. Jaka kolejka stała, słuchajcie. Ludzie chyba widzieli wtedy w tym jakiś powiew zachodu i w ogóle idzie nowe, to cudowne muszą być te burgery, bo kolejka się zawijała tam przez 5 ulic, nie? I ludzie stali po 2 godziny, żeby kupić tego hamburgera, bo byli ciekawi. Co to za rarytas amerykański? Potrzeba ratuje koty z Ukrainy. Serio? Ja nic nie wiem na ten temat. Ale co, to taki żart? Że czy na serio? Bo jeśli to ma być śmieszne, to dla mnie na przykład nie ma nic śmiesznego w pomaganiu zwierzętom. Jest wielu ludzi, którzy starają się jakoś pomóc tym wszystkim zwierzakom, które przez wojnę gdzieś zaginęły, nie mogły być zabrane. I to jest fenomenalna robota, nie wiem. Jeśli kogoś to na przykład bawi, to współczuję takim ludziom, że ich takie coś śmieszy na przykład, nie? No, jak macie ochotę pogawędzić na antenie, to zapraszam. Nie będę długo nadawał, bo takie krótsze audycje czasem. No, najbardziej mnie zaskoczyło to, że PayPal zablokował swoje płatności. Jednak jest to dość popularna metoda rozliczania się na świecie. No jak jeszcze ten Swift został przyblokowany, to niektórzy faktycznie mogą mieć problem, jak tu się rozliczyć, jak zapłacić za Photoshopa, nie? Jak się rozliczyć z jakimś tam PlayStation Store, jak kupić asety sobie na Unity. Ja na przykład płacę PayPalem za asety na Unity, bo inaczej musiałbym tam jakichś dziwnych metod używać, podawać swój numer karty i to potem samo ściąga. Nie lubię czegoś takiego za bardzo. Wolę zapłacić raz, po prostu PayPalem ściąga, wiem, że mam spokój, nie? A nie komuś dawać jakby możliwość ściągania mi samemu z mojego konta. Obi. Obi. No, tak się zastanawiam, jak to wpłynie na kondycję finansową tych różnych znanych marek, takich jak na przykład Obi, bo to nie jest w kij dmuchał zamknąć na przykład 10 sklepów dużych, nie? A jednocześnie cały czas płacić tam za ogrzewanie, płacić coś ludziom, bo no tak to jakoś jest, że ci ludzie mają często zagwarantowane, że przy takich sytuacjach mają i tak płacone, więc to są olbrzymie wydatki, a interes stoi. No a co, nie ogrzejesz takiego dużego lokalu, no to ci grzyb ci wyrośnie, nie? Więc dosyć duże pieniądze, szczególnie w czasach, kiedy mamy tak duże podwyżki cen energii, gazu, prądu, no to wiecie, ogrzać jakąś wielką halę, cały czas dzień w dzień ją ogrzewać, to jest w iluś tam takich dużych halach zagwarantować właśnie odpowiednią temperaturę, bo jak się zrobi grzyb, to często już tego grzyba się ciężko pozbyć bardzo i można, jak on wniknie, ten grzyb, to potem może być tak, że już tylko wyburzać można, nie? Już się go nie pozbędziesz po prostu tak łatwo. Chociaż może teraz są jakieś lepsze metody. Dzień dobry, Furiacie, dzień dobry. No więc też trochę... Okazuje się, że wojna się właściwie nikomu nie opłaca. Niektórzy twierdzą, że wojna się opłaca tylko producentom broni. I komu jeszcze? No i banksterom, tak. I banksterom, producentom broni i banksterom, bo właściwie wszyscy inni tracą na wojnie. Wszyscy ludzie, jak się okazuje, rządzący też mogą roztrwonić cały swój kapitał wizerunkowy i polityczny. Może nagle wszystko to legnąć w gruzach. No więc wszyscy tracą, firmy, nawet takie zwykłe, no bo to olbrzymie koszty. Taki PayPal, który zamyka się na Rosję, no to ile on pieniędzy straci przez to? Ja naprawdę szanuję te wszystkie firmy za to, co zrobiły. Oczywiście wiem, że to zaraz będzie wyśmiane, nie? Że Krawiec, tak ty nic nie wiesz. Oni to cwane ruchy są, jak idź ty naiwniaku. Miesz Fagier mówił, że oni to specjalnie tak robią, bo jeszcze zyskają na tym, że się wycofali z rynku. No i tak zawsze tak u nas jest, Krawcu, nie bój żaby, e-rubel już prawie gotowy. Mówisz? To nie słyszałem o tym e-rublu. Zadzwoniłbyś, coś powiedział, a nie tylko na czacie piszesz. Czemu ty tomu nie dzwonisz nigdy? Dużo miałbyś ciekawych rzeczy do powiedzenia, a ty co, wstydzisz się? Gardzisz? Gardzisz? Czy co? Ja nie wiem. No na pewno się zmieni sytuacja ogólnie globalna bardzo mocno na rynku. Dywersyfikacja właśnie źródeł dostaw energii. To taki trochę jest przełom z tym takim totalnym bojkotem różnych. To tak można powiedzieć, że jedni poszli za drugimi, prawda? Jeden odważny wykonał taki ruch, no to drugi też się czuł zobligowany. Potem jak tamci, no to my też, nie? I nagle jak tych ludzi, którzy... To po prostu czasami tak jest, że jedna śnieżynka potrafi lawinę obudzić, nie? Wydawałoby się to, że to tak nie będzie, ale no. Natomiast zawsze będę uważał, że niemożliwe na przykład jest to, żeby, no tak jak wczoraj, 100 słuchaczy, pomyślcie, gdyby każdy wysłał donajcika po 10 zł, tyle dzisiaj kosztuje hot dog, w miarę przyzwoity, nie ten z żabki, tylko taki z warzywami, dobry. No, to miałbym tysiaka. Ale to się nigdy nie stanie. Chociaż dla każdego z was nie jest to żadne wyzwanie, tak? Rzucić dyszkę donate'a dla każdego z tych 100 słuchaczy. No bo to nie oszukujmy się, no nie ma chyba tutaj osób, dla których to by był majątek, to 10 zł. No ale nigdy się to nie stanie. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, choćbym tutaj stawał na nie powiem czym i choćbym tutaj prosił, groził i Bóg wie jeszcze co robił, to nigdy taka sytuacja nie zaistnieje, że 90% czy 100% z tych 100 słuchaczy rzuci tą dyszkę, tyle co za hot doga. No i... Na tej samej zasadzie bardzo rzadko stado jakichś roślinożerców nie zaatakuje właśnie lwa, chociaż mogłyby się spokojnie Mogliby, tak się mówi na po bombasku, tak się mówi. No, mogliby te bawoły dla niego,
Kasia,
dla tego lwa.
10 złotych. Mówisz i masz.
No widzicie, no ale to taka Kasia, nie? To na Kasię zawsze można liczyć. Kasi nie trzeba dwa razy prosić. No ale znakomita większość to niestety tak nie zareaguje, no. Dzięki wielkie za dyszkę, Kasiu. No i te bawoły, to one, oni, te bawoły, mogłyby dla tego lwa powiedzieć, co, my ci zaraz pokażemy, o. I mogłyby się rzucić na niego wszystkiego, na 1000 kawałeczków rozszarpać po prostu. Ale też tego nie zrobią. Trochę wydaje mi się na podobnej zasadzie, jak nigdy nie będzie tak, że 100 słuchaczy nagle tam kliknie dwa razy, cyk, cyk, cyk i wpłaci tą dyszkę. Tyle co za hot doga. Za audycję, powiedzmy, tam 5-godzinną, za moje tutaj wysrywy, jak się żyłuję i gadam. No tak po prostu jest jakoś, takie dziwne zjawisko. Słuchacze są karni, bo prosiłeś, żeby nie rzucać na tacę wczoraj. No tak, wczoraj to tak. To plułem se w brodę potem przez cały wieczór, że ja tak pedział. Czemu ja tak pedział? To ja nie rozumiem tego. Bo człowiek ma głupią głowę, że tak mówi, a potem tak siedzi i mówi sobie, o, ale mam głupią głowę. No. A myślę, żeby zrobić audycję o kuchni bombaskiej i omówić różne przepisy właśnie. Słynny bigos z mandarynkami i bananem. Czy na przykład smażony boczek z cybulką. Co tam jeszcze lubił jeść? Zupka chińska z parówkami, legendarna, już dziś.
Szybki, 10 złotych. Mówisz i masz.
No, szybkiego też nie trzeba, widać, dwa razy prosić. No, nie jest tak źle. Już dwie osoby. Skoro dwie osoby na 50... No to nie jest tak źle. Dzięki szybki, dzięki wielkie. Zjem na twoje zdrowie hot doga.
10 złotych. Ech, krawiec.
Ale co, ech, krawiec, że co? Co tak wzdychasz? Z powodu może tej dyszki utraconej z ciężkim sercem, ale wpłacił Michael. Co tam u ciebie, Michael? No, a może wam by odpowiadało, na przykład, gdyby w Polsce była podobna sytuacja i pożegnalibyśmy się z różnymi znanymi markami i mielibyśmy swoje odpowiedniki. A co to, taka wielka sztuka zrobić swoją Coca-Colę? Nie, no przecież dzisiaj mamy różne alternatywne kole i wcale nie są takie złe, nie? Nawet ta Polo Cocta nie jest wcale zła. Troszkę inny smak, bo tam każdy ma swój patent na to. Jeden doda parę kropel cytrynki do tego, ktoś inny coś tam innego, ktoś inny zmniejszy dawkę tego ekstraktu i będzie to nieco inny smak. No, ale największy problem, wydaje mi się, jest z komputerami, z tego typu sprzętem, nie? No, bo zdobyć technologię taką, żeby móc produkować procesory, no to ciężka trochę sprawa jest. A jeszcze robić gry komputerowe, no ile musielibyśmy mieć takich twórców tu w Polsce, żeby oni dostarczali odpowiednią ilość tych gier komputerowych. Jest to niewykonalne. W dzisiejszych czasach no, można mieć jedno studio, drugie, nie wiem ile w Polsce jest, pewnie z 10 takich różnych ekip, które robią gry. People Can Fly, na przykład znane też jest Techland, no ale został przejęty, jakby wykupiony przez Redsów. No to tak z 10 takich większych studio by się pewnie znalazło. No i oni nie są za bardzo w stanie wyprodukować tyle gier, żebyśmy mieli w co grać, nie? To jest jakieś takie dopełnienie tego, co jest ogólnie na rynku. Ze sprzętem, no problem jest, czy Polska jest w ogóle w stanie wyprodukować coś takiego jak procesor? No szczerze mówiąc wątpię, bo gdyby była w stanie, to byśmy produkowali jakieś procesory, a nie produkujemy. No, ale to nie jest jakaś, wydaje mi się, nasza słaba strona, tylko ogólnie, no, przyjęło się, że procesory to się sprowadza z Tajwanu. Nie wiem, jak to wygląda na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Wiem, że Niemcy są dobrzy w elektronice. No, Niemcy to w wielu rzeczach są dobrzy. W chemii są dobrzy, w elektronice są dobrzy. Ale nawet takie Niemcy chyba nie produkują u siebie wielu tych podzespołów, tylko sprowadzają je. Ale może nie dlatego, że nie są w stanie wyprodukować sami, tylko po prostu nie są w stanie wyprodukować w konkurencyjnej cenie w stosunku do tego, co mają, sprowadzając z Chin czy z Tajwanem. Chiny nadal w sumie stoją trochę w rozkroku i niby potępiają agresję na Ukrainę, niby padają tam słowa o tym, żeby zakończyć tą wojnę, ale widać, że wzbraniają się trochę przed takim radykalnym bardziej stanowczym potępieniem tej Rosji, nie? Więc trochę tak wolą się przyglądać z daleka, wygłosić swoją mowę. No zresztą są w takiej sytuacji, że co, że potępią Rosję, a potem będą się szykować, co, na podobne ruchy z Tajwanem. Wiesz co, Furiacie, Atora kiedyś chętniej słuchałem, dzisiaj mniej chętnie. Trochę mi się nie podoba jego sposób sam mówienia. To jego takie ugrzecznienie, ciągłe gryzienie się w język, to kadzenie sobie z tym Jackowskim, takie ohydne już czasami i histeryzowanie często zbytnie. No, straszenie, po prostu troszkę mi ten Ator jakoś zbrzydł, nie? Więc niespecjalnie. Za bardzo się spiskowy zrobił. On kiedyś był mniej spiskowy, ale Ator taki pieniężny jest widać, bo zobaczył, że spiski się w Polsce najlepiej sprzedają. Wiecie, każdy dzisiaj autor, twórca, youtuber, który jest właśnie mocno spiskowy, to zauważa, że mocno mu przybywa, nie? I ludzie mu gratulują, cieszą się, wpłacą mu tam po 5000 donate'a, dziękuję, że jesteś, bo tylko trzeba mówić o odpowiednie rzeczy. Ja też nie mam do ludzi za bardzo pretensji, bo wiem, że wielu z tych twórców to oni faktycznie, no, wierzą, identyfikują się z treściami, które prezentują. I to nie jest tak, że oni są jacyś zakłamani zawsze, że po prostu mówią to, co ludzie chcą usłyszeć, nie? Że są takimi populistami, tylko po prostu faktycznie to są ich zainteresowania, ich świat, ich postrzeganie tego świata i już, no, więc ciężko mieć tu pretensje do kogoś, że robi to, co lubi na przykład i to, co mu w duszy gra. A na chuj te durnowate gierki? Zapytuje Adam. No a czemu nie? No, ja na przykład lubię sobie pograć w dobrą grę. Wielu ludzi lubi. No to tak mógłbyś się zapytać, a po co balet? Jak ja w ogóle mnie takie rzeczy nie interesują, to zlikwidować balet. A jazda figurowa na łyżwach, no ale bez sensu. No, co w tym fajnego? To bym zlikwidował. A komiksy? Przecież to dla debila są, bym zlikwidował. I się nagle okaże, że wszystko byś, panie Adamie, zlikwidował. Dobra, nikt nie dzwoni, to będę kończył. Powoli. Nie nastawiałem się na jakieś dłuższe nadawanie. Chyba, że ktoś drydnie i chciałby jeszcze przedłużyć audycję. A oprócz tego zapraszam Was dzisiaj na 21. Będzie audycja o kulturze ukraińskiej. Ania coś fajnego przygotowała, ja będę bardziej asystował, no i na pewno będzie ciekawie. Też ktoś wczoraj pytał, a dlaczego o ukraińskiej, a o polskiej to już nie można, już Polski nie ma? No, przecież dużo było o polskiej też w Nocnym Radiu. Ja mogę inaczej zapytać, a co to nie można raz o ukraińskiej porozmawiać jeszcze w takiej sytuacji, jak to jest temat ważny, nośny. Więc... No, znaczy to, że Ator się cenzuruje, to nie jest nic niezwykłego, bo on się cenzuruje dlatego, że YouTube ciągle, jak wykryje jakieś słowa typu terroryzm, Hitler, wojna, to zaraz ci cofa monetaryzację. No, jeśli ktoś żyje z tego że, nadawania, a Ator jest taką osobą, która po prostu żyje w 100%, może nie w 100%, ale to jest to bardzo konkretna i poważna część jego budżetu, właśnie zarobki z YouTube'a, no to on nie może sobie pozwolić, żeby mu zdemonetyzowali zdemonizowali mu. Nie może sobie pozwolić, żeby mu zdemonizowali nagrania, żeby się pojawiła charakterystyczna żółta ikonka. No bo wtedy to robi sobie dla fanu, dla jajec nagrywanie. No więc musi się trochę tak samocenzurować. Niestety taki jest YouTube. No, dlatego też na YouTubie jest tak dużo treści rozrywkowych, lekkich, przyjemnych, różne kotki, śmieszki, buźki, łapki. No, bo to jest bezpieczne. To jest bezpieczne. Nawet bezpieczniej jest dzisiaj nagrywać o różnych walkach w klatkach, o różnych fame MMA. No bo to jest traktowane po prostu jako sport i YouTube tego za bardzo nie okraja, nie kroi, nie cenzuruje. Nie demonetyzuje. Demonetyzatoru, dematoryzuje. Nie dematerializuje tego i nie demonizuje. Ator to Mielienzor, tak uważa, Mielienzor, to ciekawe. I człowiek służb. No, to nie wiem, według niektórych to chyba każdy jest dzisiaj człowiekiem służb, jak jest znany, tak? A czemu miałby być Ator człowiekiem służb? A ma pan dowód? A ma pan dowód? Już przestańcie tak każdego dookoła oskarżać, że jest człowiekiem służby, bo nagle wyjdzie, że żyjemy w takim świecie, gdzie wszyscy są sprzedani, kupieni, podstępni, źli, kłamliwi i nas oszukują. Aż strach się rozwinąć, bo jak nagle z 3000 około skoczyłoby mi na 10 tysięcy subów, to od razu zostałbym obwołany człowiekiem służb, nie? No, może niektórzy tak uważają. No, tak więc na pewno w Rosji zacznie kwitnąć piractwo. Ci ludzie coś takiego mają w genach, są po prostu przyzwyczajeni do nieszanowania własności intelektualnej. O, plamka na monitorku się zrobiła. Trzeba wyczyścić. No, więc na pewno piractwo będzie mocno kwitło i różne zagraniczne filmy będą ludzie po prostu u siebie w domach oglądali na piratach. Na pewno powstaną różne alternatywne, zastępcze marki, jak wspomniany wujek Wania zamiast McDonald'sa. To jak tutaj wujek Wania, to KFC to będzie jakiś pewnie Igor. Kurczakowy Igor. Wania to, to zdrobnienie od Iwan, nie? Czyli Iwan, chyba najpopularniejsze rosyjskie imię, odpowiednik może naszego Jana. Makian. Jan Iwanowicz. Wania Iwanowicz. Gość mówi o poważnych rzeczach, a nagle wyskakuje z jakimiś gierkami komputerowymi. LOL. Rozumiem, Adamie, że lubisz tylko takie audycje, gdzie się mówi cały czas o poważnych rzeczach, tak? Jak ktoś na przykład miesza tematy i mówi o poważnych sprawach, a potem zrobi taką dygresyjkę i wspomni coś o tym, co ty uważasz za niepoważne, na przykład o grach komputerowych, to już jest skreślony dla ciebie. I to jest śmiech na sali od razu wtedy. No dobra, trudno, są różne upodobania. Nie każdemu musi pasować nocne radio. Ja tam do Atora nic nie mam z grubsza. Oprócz tego, że mi się zwyczajnie nie podoba jego sposób, jego styl nadawania. To jakiś tak dziwnie mówi czasami, jak do małego dziecka. To może go dotknęła ta choroba, która dotyka rodziców często, że się tak infantylizują językowo. I tak, dzień dobry, co się tu odpierdala? Tak, wiecie, tak dziwnie mówi, nie wiem, myśli, że to jest śmieszne, nie? Oczywiście każdy jasnowidz dzisiaj twierdzi, że przewidział wszystko to, co się działo. Rzecz jasna nie pokazuje żadnych nagrań jako dowód, jak przepowiadał dawno temu, co się wydarzy.
Z Władywostoku. 13 zł. Na kawior i udko z jesiotra.
Udko z jesiotra. A na świńskie skrzydełka? A mogę kupić świńskie skrzydełka zamiast tego? Na kawior. Na kawior. No to jakiś ruski troll. O, piraci z Władywostoku. No to już widać. Jak kawior promuje, to ruska onuca na pewno. A tak serio to spasiba. Dzięki. No nie powinienem mówić spasiba. Ban na ruski język. Nie wolno mówić nic po rosyjsku. No, a tak na poważnie to trochę mi szkoda jak zwykle zwykłych ludzi, bo są przecież i dobrzy Rosjanie, nie? No, ale coś takiego jest jak karma społeczna. No i popatrzcie, ta karma gospodarcza, można powiedzieć, czasami działa. Kradłeś, piraciłeś, no to teraz nie masz gier komputerowych, nie masz filmów. Co prawda, no... Wydaje się, że nie ma tutaj związku z samym zachowaniem Rosjan i z ich małym szacunkiem do własności intelektualnej. Ale dziwnym trafem jakoś tak to zadziałało. Przypadek? Nie sądzę. Strasznie barbarzyński kraj, bo mordy na ludności cywilnej, nie wiem, to wygląda tak, jakby oni chcieli w ogóle, nie patrzyli zupełnie do kogo strzelają, nie? Bombardują jakiś teatr, zbombardowali tam spod gruzów, potem wyciągano cywilów, ale jakaś babcia otruła pasztecikami żołnierzy i kilku z nich wróciło do kraju w trumienkach. Może Oni twierdzą, że poczęstowała, że przyszła i poczęstowała, ale to najpewniej było tak, że po prostu zabrali jej koszyczek, bo no, jest dużo doniesień, że ci ruscy żołnierze, to oni tam głodują. Ale co, nie wiem, racji żywnościowych im nie dali, nie stać Rosję na racje żywnościowe, to dziwne trochę jest, nie? No bo Rosja chyba nie jest biednym krajem i co, nie mają na jedzenie dla żołnierzy? Aż tak dużo tych jednostek tam wysłali, że bankrutują, bo nie mogą wykupić ich, im racji żywnościowych. Co to się stało się? Jak to tak? Czemu to tak? Dziwna trochę sytuacja, prawda? Z tymi głodującymi ruskimi żołnierzami. Może to propaganda trochę taka, może po prostu były takie jednostki, gdzie był problem z zaopatrzeniem i bardziej chodziło tutaj o logistykę i nie dostarczono tego żarcia czy coś. No i ktoś to wykorzystał do tego, żeby pokazać, że ogólnie obraz rosyjskiej armii jest taki, że ruscy żołnierze głodują, nie? Zawsze można przejaskrawić. I myślę, że taka tendencja do przejaskrawiania na pewno jest dosyć powszechna. Ale, no cóż, można... telefon był. Dobra, już odzwaniam. Już odzwaniam. I jest adwokat. Cześć, adwokacie.
I jestem, cześć. Witajcie.
I to tak Martin robi. A mogę wam zdradzić, że być może coś ponadajemy wspólnie za jakiś czas z Martinem.
Fantastycznie. Krawcze, jakbyś miał upiec ciasteczka i one miałyby być trujące i miałbyś to uczynić w ramach rzeczy, które posiadasz w domu. Jakiej trucizny byś użył, powiedz?
Jakiej trucizny? No nie wiem, jakiegoś arszeniku albo czegoś takiego.
Dobra, okej. Ile masz kilogramów arszeniku
właśnie
w domu?
Nie mam za bardzo.
Dobra, ile znasz osób, które mają arszenik w domu?
Ale może babcia, bo wiem, do czego zmierzasz, no ale że to jest mało prawdopodobne, że to jest dziwna sytuacja, tak? I że to brzmi trochę... Znaczy, wiesz co, w artykule było, że to nie jest takie pewne, że są takie doniesienia po prostu, nie? Że może to jest miejska legenda. Może miejską legendą jest też ten duch Kijowa, jakiś pilot dzielny, który strąca rosyjskie samoloty jeden po drugim. No, nie jest to wykluczone. No, bo do tego zmierzasz, tak? Że skąd babcia miała jakąś truciznę?
Dokładnie.
A może gdzieś kupiła, może gdzieś nabyła, a może trutki na szczury.
Dobra,
tam dodała.
Ile znasz osób, które wiedzą, gdzie można kupić truciznę, po prostu, którą jesteś w stanie, na bazie której jesteś w stanie zrobić ciasteczka i to tak, że ktoś jedząc je, od razu, wiesz, nie wyczuje tej substancji. Hmm. A jednocześnie będzie to ilość, która będzie w stanie powalić faceta, a nie mysz na przykład, nie? Dobra, nie ma co tego zagłębiać.
Słusznie to tutaj podajesz tą wątpliwość, jak najbardziej. No, jest to trochę dziwne faktycznie. Ale może to była babcia szeptucha, jakaś czarownica, wiesz.
Ania pisze na czacie ciasta z krecikiem. Ale słuchajcie, żeby zjeść krecika, no ja nigdy nie próbowałem, ale podejrzewam, że jest bardzo krótki czas na to, że po prostu dowiadujesz się szybko o tym, że tam jest w środku krecik albo inne gówno. Więc musieliby ludzie naraz jeść te ciasteczka, żeby nie móc się ostrzec nawzajem.
Ale...
Rozumiem.
Ale słuchaj,
do jedzenia można zmiotnie, jest tak, że... No. Chodzi mi o złożoność jakby całej tej sytuacji, nie?
No.
A te ciasteczka, no to nie wiem, okej, ja jestem dorosłym człowiekiem, tak uważam się za dorosłego, to tylko tak tytułem tej mojej tutaj...
Ale zawsze jest jakieś rozwiązanie i takie rozwiązanie podaje tutaj Izaja. Izaja Roth i pisze, że grzyby są tutaj dobrą trucizną. No. Nawet niewielka ilość jakiegoś trującego grzyba może sprawić, że wyciągniesz kopyta.
No dobra, mamy luty. Kto zbiera trujące grzyby i je przechowuje, wiecie, żeby w oczekiwaniu na zło. No może są tacy ludzie. To może być akurat związane z jakąś inną kulturą i innym regionem świata, gdzie faktycznie człowiek ma coś takiego. No dobra, wiesz, jakby możemy szukać na siłę odpowiedzi i brnąć w coraz to bardziej absurdalne rozwiązania, jakieś takie próby tego. Ale okej, słuchajcie, ja nie mówię, że tak nie było.
Tylko, że podejrzane jest to trochę dla ciebie, rozumiem, no spoko, no faktycznie.
No ciężko mi to sobie wyobrazić, no ja w tej chwili jakbym chciał szczura zatruć, miałbym z tym problem, nie? Musiałbym iść po prostu kupić to gdzieś, a w sytuacji, kiedy jest jednak kryzys, no i rzekomo sklepy, to problem, żeby się zaopatrzyć w różne rzeczy, a tu jeszcze wiesz. Ale dobra.
O, ale tutaj pisze z kolei psycho o wilczych jagodach. No przypomnijmy, że Milosz, mąż Danusi, się swego czasu zatruł takimi jagodami, a nie zjadł ich dużo, tam raptem kilka sztuk, no i się zatruł tak, że trzeba było ratować chłopa, wiesz, helikopter go zabierał, nie?
No tak, ale to trzeba mieć nadal słoiczek tych jagód gdzieś, a mieć słoiczek wilczych jagód w domu to jest naprawdę ryzykowne, nie? Bo kto ma przetwory, ten wie, że rzadko kiedy są opisane na przykład.
No oj tam, tutaj już trochę za bardzo negujesz teraz tutaj i wydziwiasz.
No, za dużo rzeczy już zdążyłem przeczytać.
A jak, wiesz co, ja jakbym chciał takich żołnierzy otruć, to bym sobie właśnie przygotował, no, z wilczych jagód na przykład, takie nadzienie, takie paszteciki pyszne z nadzieniem z wilczych jagód. I bym sobie tak szedł i śpiewał na przykład, niech no sobie zjem moje pyszne paszteciki, gdzieś tam koło tych głodujących żołnierzy i czekałbym, aż mi zabiorą. Potem dla niepoznaki bym mówił, zostawcie to moje, żeby tak, wiesz, nic nie podejrzewali. I potem odszedłbym z płaczem. To zdolności aktorskie musiałyby tutaj się przydać. No i potem bym rechotał ochryple już po przejściu do domu. I w sumie nie znaleźliby mnie, bo skąd wiedzieliby, gdzie mieszkam i tak dalej. Więc w sumie dobry sposób na taki sabotaż, na taką dywersję.
A czy jeśli chodzi o propagandę, mam wrażenie, że się próbuje każdą grupę społeczną zaangażować jakby. Nie wiem, kiedy będą dzieci partyzanci brali udział w walkach, ale już jest babcia, która walczy dzielnie i no nie wiem.
Niech każdy otruje teraz jakiegoś Rosjanina w swoim pobliżu. Każdy musi walczyć. Nie, no oczywiście żartuję, nikogo nie namawiam. No. Nie wolno takich rzeczy robić. To jest nieładnie bardzo truć ludzi przypadkowych. Może to jest dobry Rosjanin na przykład jakiś i co? I otrujemy go i co? No, ale Rosjan należy tak ogólnie nie lubić.
Myślę. No właśnie, jest to... Nie wiem... Bo powiedziałeś, że tam ty lubisz takie rzucać rzeczy w stylu, że oni genetycznie są do piracenia, tam jakoś tak powiedziałeś, że oni to bardziej są do kradzenia.
No kradzieje, no są kradzieje, no są kradzieje.
No ale stary, 230 lat temu robiliśmy to samo po prostu. I każdy by się tak zachowywał w sytuacji, kiedy żyjesz na jakimś poziomie i masz dostęp do wszystkiego, nagle to znika, no to ty jakoś poradzisz i tyle. I nie wiem, krawiec. Teraz mam wrażenie, że się nie zastanawiasz za bardzo nad powiedziami. Jakby uczestniczysz w takim teraz obrzucaniu po prostu. Wiesz, co mnie najbardziej przeraża, że jeśli faktycznie Rosjanie odczują to na takiej zasadzie, że nie tam im zabraknie gier czy filmów w kablówce, czy gdzieś tam, ale po prostu będą głód cierpieli i będą upatrywali w tym przyczyny naszej, to po prostu ta nienawiść, która powstanie, ta eskalacja, ona może dopiero zło wytworzyć, wiesz. Ja bym się nie zdziwił, że mamy tutaj przykład tego, co się działo przed II wojną światową, jak po I wojnie światowej doprowadzono Niemców do takiej sytuacji, że byli skłonni właśnie wybrać władze takie, które później zrobiły to, co zrobiły. Rozumiesz? Jakby hoduje się przyszłego po prostu potwora i to wszystko zaskutkuje tym. A czy to coś da w tej chwili? Znaczy może tak się wydarzyć.
Może coś dać. Tylko faktycznie jest niebezpieczeństwo. Przypominamy sobie, co z Niemcami było, jak były tak właśnie zbanowane, nie? I poniżone, zbanowane.
Więc, wiesz, my mamy jakieś takie moralne zwycięstwo uczestnictwa w tej całej nagonce, znaczy moralne przyzwolenie było do zwycięstwa, to tu może daleko. I uważałem, że tak należy i teraz w ogóle jak Rosjanin oddycha, to największy, to w ogóle śmierć genetycznie zburzy, wiesz, już tak będziemy w ten sposób podchodzić do człowieka i to do nikąd nie prowadzi. To prowadzi do wielkiej, po prostu wielkiej, wielkiej detonacji bardzo złych instynktów ludzkich.
No, żeby się nie powtórzyła historia, że tak jak Niemcy, które zostały ukarane właśnie też różnymi karami, odcięte, wiesz, zbanowane, ukarane, no to zaczęły tak właśnie myśleć, że no, skoro świat nas tak potraktował, to my tak potraktujemy świat i wiemy, jak się skończyło II wojną światową, nie? No, więc może tak z Rosją też być, tym bardziej, że rosyjska mentalność też trochę taka jest. Ja bym tutaj, bo ty nie lubisz, jak się tam wali stereotypami i lubisz być adwokatem diabła.
A niestety, słuchajcie, no widziałem filmik na Discorda, ktoś wkleił, znaczy ja wkleiłem jakiś tam film o tym bodajże ze Szczecina, marsz, który tam ma wspierać Ukrainę i ten marsz wygląda tak naprawdę identycznie jak polskie narodowe marsze, które były tępione przez różne środowiska, gdzie polska flaga na ulicy polskiej była przejawem faszyzmu. I ci sami ludzie, którzy to krytykowali, mam wrażenie, że teraz robią to samo, tylko popierając Ukrainę. No, gdzie tu jest mądrość?
No ale czego oczekujesz od ludzi, od świata, że nikt nie będzie na nic reagował, że wszyscy się będą od wszystkiego dystansować, że nikt nie będzie oceniał, bo to nie można oceniać. No nie możesz też mieć takich oczekiwań, nie?
Ale poczekaj, bo mówisz jakby zero-jedynkowo trzeba do tego podejść. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Można coś krytykować i mieć dystans. No tak jak ktoś zauważył słusznie, czy Węgry, czy Słowacja, oni nie zapominają o swojej tożsamości w tym wszystkim, nie? W pomaganiu. No ta ich pomoc, załóżmy, jest inna. W ogóle pomoc. Coraz częściej słyszę głosy, że to jest po prostu akcja przesiedleńcza, ale to jest temat może, którego nie będę specjalnie rozwijał. Bo jedno to pomoc, jedno to pewne zasady pomagania w ramach jakby istniejącego konfliktu, gdzie są procedury jakieś uznane za po prostu procedury, które pozwalają na przyjęcie uchodźców i to wszystko służy zachowaniu ładu, uniknięciu chaosu przyszłego. No, z tego co jak rozumiem, to my tak nie działamy. My działamy w sposób, który prawdopodobnie odbije się wielkim chaosem po prostu. Nie chciałbym tego, chciałbym wierzyć, że to moje myślenie to jest głupiutkie myślenie naiwnego siedmiolatka, ale mam wielkie obawy, że tak nie jest.
Mi się wydaje, że pewnych sytuacji ciężko uniknąć w ogóle i po prostu jesteśmy skazani na nie, bo człowiek
nieprawda,
jest człowiekiem. Słuchaj, człowiek jest człowiekiem. Co nagle chcesz, nie wiem, sformatować mózgi ludziom na świecie i przestać i sprawić, że ludzie przestaną się zachowywać tak, jak się zawsze zachowywali, tak jak wiadomo, że się zachowają. I no, czekają nas różne trudne sytuacje. Przypuszczam, że stosunki polsko-ukraińskie się za jakiś czas troszkę ochłodzą, kiedy tutaj będziemy gościć u siebie dużą ilość uchodźców, no to pojawią się głosy, że zabierają pracę, że coś. I wiesz, i tak po prostu będą też takie sytuacje. Chodzi mi o to, że jesteśmy na to skazani, bo jaka jest alternatywa? Nie pomóc, odciąć się, wiesz, nic nie robić, no to i tak źle, to ma swoją cenę i to ma swoją cenę.
Słuchaj, nic takiego nie powiedziałem. Pomagać trzeba. Grzesiek Bukowski napisał na czacie: ludzie na Ukrainie giną za nas. I to właściwie...
A co, nie zgadzasz się z tym, że w pewnym sensie przecież są takie hipotetyczne sytuacje przedstawiane, że następni możemy być my, nie? I że jak Rosja się rozzuchwali, czemu na nas nie mieliby kiedyś napaść? A może nasze, wiesz, kto wie, jak się historia potoczy, może na przykład nasze władze sprawią, że wyjdziemy z Unii Europejskiej, odetniemy się od NATO. W Polsce są takie rzeczy możliwe, nie jest to wykluczone. I stworzy się kiedyś, za ileś tam lat, za 10 lat będzie korzystna sytuacja, żeby napaść na Polskę i też inni będą nam wysyłali broń, paczki i dopingowali nas i mówili brawo Polska, walcz Polsko. No i na tym się skończy z grubsza, nie?
No ja chciałem zadzwonić, a uniknąć takich rozmów, które pozostawione, że tak powiem, w połowie tak naprawdę więcej...
Ale czemu się tu wycofujesz, czy tam coś? No to rozmawiamy sobie, nic się nie dzieje, spokojnie jest, nie?
Bo tak okiem zerkam na czat i równie dobrze myślę, że Grzegorz, śmiało można stwierdzić, że oni walczą za Amerykanów tak naprawdę i za cały pewien pomysł na rzeczywistość światową i to, że ktoś próbuje za wszelką cenę powiedzieć, że oni za nas walczą i w ten sposób chce odciąć jakby możliwość dyskutowania, bo ja to, co robię, zadzwoniłem i dyskutuję, staram się na swoje możliwości jakby ten temat gdzieś tam troszeczkę obgadać. A mam wrażenie, że ktoś taki jak Grzegorz po prostu pisze, ludzie giną i przestań pierdolić i się ogarni.
Nie, coś. Dosyć grzecznie ci napisał, nie, też ma prawo Grzesiek do swojego zdania. No.
Ja się trochę uniosłem i przekonałem, bo dla mnie troszeczkę, może się mylę, może Grzegorz nie ma takiej intencji, może nie o to mu chodzi, ale na zasadzie, że koniec dyskusji, nie? Jakby już zostały ustalone tutaj kierunki, te...
No, Grzegorz akurat jest bardzo, bardzo mocno to, jakby go, on to przeżywa, no, i takie ma zdanie, no, po prostu. I ja się w dużej mierze z tym zgadzam.
Bać, bo ja tu na miejscu jestem i to dość blisko granicy wschodniej, więc myślę, że jakby chyba tak jak rozumiem, bo tu się nic nie zmieniło od ostatnich tam rozmów, Grzegorz cały czas jest poza strefą w ogóle tutaj najsilniejszych rakiet, podejrzewam, poza może tymi balistycznymi, więc myślę, że akurat ten psychiczny komfort takiego lęku bezpośredniego ma trochę... No, dobra, okej, okay, nie rozwijajmy. Każdy jakąś rodzinę ma, więc to można zawsze tak rozszerzyć. No i tyle, no.
Ja się
ostatnio zagłębiłem w ten temat, bo to ma naprawdę szeroki kontekst. Słuchajcie, NATO zaczęło po prostu podchodzić pod Rosję i to, co może już do niektórych z was dotarło i jakby sobie to uświadomiliście, były jakieś tam porozumienia, których Zachód, w ogóle Ameryka zignorowała je, więc jest to jakiś krok, który gdzieś tam, przynajmniej tak się tłumaczy, działania Rosji, działania w ramach jakby zabezpieczenia siebie, no są jakie są, są okrutne, nie wiem, jakby wiecie, zwierzęta, które są wystraszone, atakują, no nie wiem, są takie działania, które po prostu są, no, są nam pisane. I to się czy jednostek, i to się tyczy też narodów, które walczą o swoje przetrwanie i tak dalej.
Ale czy Rosja ma prawo się czuć zagrożona faktycznie, czy doświadcza...
Trzeba rozumieć trochę geopolitykę, trzeba politykę rozumieć, trzeba rozumieć jakby funkcjonowanie państw. I bo słuchaj, bo NATO nie jest niczym innym jak pewną, jeśli się poszerza, no ono istniało w ramach Układu Warszawskiego i tak jak ja to rozumiem, było porozumienie, które miało na celu zlikwidowanie i Układu Warszawskiego, który został zlikwidowany, i NATO też jakby w konsekwencji, bo ono było odpowiedzią na Układ Warszawski, czy Układ Warszawski na NATO. Jakieś porozumienia istniały i one z jednej strony zostały, że tak powiem, złamane. Mało tego, dokonywała się dalsza ekspansja NATO i teraz już kolejne próby tam wcielenia Ukrainy do NATO rzekomo miały już przeważyć szale. Ja naprawdę nie chcę tutaj usprawiedliwiać tego wszystkiego, tylko staram się zrozumieć jakby sytuację całą. Słuchajcie, no ludzie giną, ale co to znaczy, że mam nie zastanawiać się nad tym, co było przyczyną, co powodem? Bo jestem trochę za dużym człowiekiem, żeby uznać, że ktoś zwariował i tak, wiecie, skoro Amerykanie się przygotowywali do tych konfliktów, skoro oni sobie robili projekcje ataków, symulacje i oni to robili dużo, dużo wcześniej, no to ja nie wiem, w którym momencie niby Putin miał zwariować, skoro oni się już do tego przygotowywali. Czy ty jakbyś się przygotowywał na wojnę, to byś wszystkie warianty brał pod uwagę i plus jeszcze do tego, że ktoś zwariuje, rozumiesz? Jakby to wszystko jest gdzieś tam wynikiem pewnych działań. Skoro ty podejmujesz jakieś działania, to wiesz, jeśli się zbliżysz do niedźwiedzia, bo znasz naturę niedźwiedzia, sorry, że tak tutaj będę porównania dla niektórych może niestosowne używał, ale jest, znając naturę niedźwiedzia, wiesz, na ile możesz sobie pozwolić. I wiesz, jak przegniesz, to cię pogoni. Czy to będzie słoń, czy inne zwierzę, które po prostu dysponuje jakąś siłą i ty sobie zdajesz z tego sprawę, nie?
No ale popatrz, układ warszawski, no to ciężko tu powiedzieć, że to jest tak jak NATO, taki układ w oznaczeniu defensywnym bardziej, no bo była ta operacja Dunaj, wkroczenie do czego Słowacji, i pewnie jakieś inne jeszcze tego typu sytuacje. No a wiesz, a NATO, na kogo napada NATO? NATO to wiesz, to raczej jest taki obronna struktura, nie? No i to, nie wiem, skoro Rosja tak ciągle dąży do poszerzania swoich wpływów, to tu, to tam, to czemu Zachód ma też trochę się nie rozpychać od czasu do czasu?
Nie wiem, krawiec, wiesz, ja nie znam odpowiedzi. Co ja ci mogę powiedzieć? Sam mam mętlik w głowie i po prostu zastanawiam się nad tym. Zastanawiam się i martwię się, że to po prostu to będzie taki spirala zła, wiesz, bo naprawdę jak się dociśnie wielomilionowy naród i nas kraj się doprowadzi, to ja nie wiem, czy oni dojdą do wniosku, że o kurczę, zgrzeszyliśmy, obraziliśmy światową demokrację i wszystkie wartości, chcemy się nawrócić, czy raczej jest większa szansa, że po prostu to wszystko się tylko zaogni?
Przepraszam, tutaj nie zauważyłem, że telefon był od Grześka przedsiębiorcy. Odzwaniam. Skype trochę płata tutaj figle.
A ja tylko nie chciałem, żebyś kończył audycję.
Tak mówisz?
Mhm.
Dobra. Dobra, adwokat, to co? To dzięki tak za telefon. Spróbuję się połączyć z Grześkiem, bo ciekawi mnie, co on ma tutaj do powiedzenia. Trzymaj się zatem, adwokacie. Hej, hej.
Dobrego dnia wszystkim. Hej.
Halo, cześć.
O, cześć. Udało się dodzwonić. Tak. Troszkę były problemy.
Jakaś pętelka nam się zrobiła, bo rzeczywiście... Ja dzwoniłem, to oddzwaniałeś, ja dzwoniłem do ciebie i taka nam się pętelka zrobiła. Ja zacząłem już trochę na czacie pisać, natomiast chciałbym bardzo mocno sprostować argumentację, którą wytoczył adwokat, dotyczącą tego, że sankcje po pierwszej wojnie światowej doprowadziły do drugiej wojny światowej. Pamiętajmy o tym, że sankcje po pierwszej wojnie światowej, czyli demilitaryzacja chociażby części zachodnich Niemiec, Zagłębia Rury, reparacje wojenne na rzecz Francji i innych krajów, które były bardzo ostre, były kontynuowane jeszcze przez kilka lat i miały być przez lata kontynuowane po podpisaniu traktatu pokojowego, czyli pokój został zawarty, wojna została jakby zakończona, a te sankcje były bardzo silne i dużo silniejsze niż to, co obecnie dzieje się wobec Rosji. I rzeczywiście później kraje zachodnie, alianckie wraz z Rosją, bo Rosja wtedy też jakby Niemcy po II wojnie światowej, jakby wyciągnięto wniosek z tego i stąd się wziął chociażby plan Marshalla i to, że Niemcy były najpierw po II wojnie światowej podzielone na strefy, ale chciano odbudować Niemcy i dać im możliwość dalej funkcjonowania, natomiast po pełnym wyeliminowaniu osób takich jak Hitler i te inne tego typu osoby, czyli ta, no teraz przez Putina mówiona, ta rzeczywista denazyfikacja Niemiec i dopiero wtedy Niemcy otrzymali bardzo dużo środków, bardzo dużo inwestycji i pomogli Niemcom się odbudować. Pomogły się odbudować kraje takie jak Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i tak dalej. Ale pamiętajmy, że w obu przypadkach i oczywiście zachowanie po pierwszej wojnie światowej, a zachowanie po drugiej wojnie światowej tych krajów alianckich było zupełnie inne, ale w obu przypadkach mówimy o zachowaniu po podpisaniu traktatu pokojowego, czyli wojska zostały całkowicie wycofane, ustały wszystkie walki i dopiero wtedy były wprowadzone po pierwszej wojnie bardzo dotkliwe sankcje, których nawet nie da się wobec Niemiec, których nie da się nawet porównać z tym, co teraz świat robi wobec Rosji, bo tam naprawdę były ogromne reparacje Niemcy płacili, oni nie byli w stanie funkcjonować i rzeczywiście jest książka autora bodajże Fergusona, bodajże tak ma Ferguson, bodajże tak ma na nazwisko, napisał książkę Kiedy umiera pieniądz. I on tam pięknie to opisuje, cały ten proceder, jak do tego rzeczywiście doszło, że ten kryzys finansowy, jak on się odbił, jak te sankcje, jak te reparacje wojenne się odbiły. A podkreślam, po podpisaniu traktatu pokojowego i całkowitym wycofaniu wojsk. Nie mamy teraz do czynienia z tym. Po II wojnie światowej było inne zachowanie, ale nie na zasadzie, że Hitler strzelił sobie w głowę i już do Niemiec szły wielkie pieniądze, inwestycje i tak dalej. Nie, nie było tak. Niemcy były podzielone na strefy, dopiero potem trzy strefy zostały połączone w RFN, bo na początku to były strefy bodajże kontrolowane przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Francję i były trzy strefy, podobnie Austria była podzielona. I była czwarta strefa zarządzana przez Związek Radziecki, która potem stała się NRD, bo Rosjanie nie zgodzili się przyłączenie tej czwartej swojej strefy kontrolowanej do Zjednoczonych Niemiec. Ale przez początkowy czas po II wojnie światowej Niemcy były rozczłonkowane na cztery części zarządzane przez cztery kraje w podobny sposób jak Irak po obaleniu Saddama Husajna. Więc to też nie było tak, że od razu im dano nie wiadomo jakie pieniądze. Ale potem rzeczywiście plan Marshalla, odbudowa, inwestycje, wciągnięcie Niemców w struktury międzynarodowe, żeby to się nie powtórzyło. No i to się w jakiś sposób nam no, udało, tak, no bo Niemcy nie rozpętali kolejnej wojny 20 lat później. Więc porównywanie tej sytuacji z tym, co jest teraz i użalanie się na tym, że pani w Rosji albo pan w Rosji nie mają co kupić w sklepie, bo są straszne sankcje Zachodu, no to jest... Ja tutaj, tak jak Krawiec, wiesz, ja po tej audycji o wolności słowa, której ty z Zenonem rozmawialiście, ja się zgadzam z Zenonem. Ja bym teraz nazwał, że to, co adwokat robi, to jest prorosyjski trolling, bo nagina fakty historyczne do tego, żeby w jakiś sposób wybielać postępowanie agresora.
Mhm. I wiesz co, Grzesiek, to zdaje się, że to bardziej ja mówiłem o tym właśnie, o tych skojarzeniach. Nie, to chyba właśnie mi się to tak skojarzyło. Niemcy, te niemieckie sankcje z Rosją, ale wiesz, to wynika, ja nie mam jakichś złych intencji, tylko to, że mi się tak to kojarzy, to może wynikać po prostu z tego, że mi brakuje jakichś informacji. Ty starasz się to wytłumaczyć i spoko. No i wiesz, i można nazwać taką postawę, jak zaprezentowałem, że pożyteczny idiota, no ale na pewno nie jakiś troll, nie? Tylko pożyteczny idiota bardziej.
Ja bardziej się odnoszę do adwokata wypowiedzi, bo jeżeli upadł mu jakiś pierwszy argument się nie kleił, bo nie mógł pociągnąć go merytorycznie, bo nie znał faktów ewidentnie tego, co się działo po pierwszej i po drugiej wojnie światowej, to zaczął kolejne argumenty wyciągać. Więc ja nie mówię Krawiec do ciebie, tylko jakby odnoszę się do adwokata, który naprawdę zachował się moim zdaniem, ale podkreślam, że to jest moje zdanie, jak pożyteczny idiota. I ja tutaj mam... W 100% zgadzam się z postawą Zenona, który mówi, że tego typu zachowania powinno się piętnować, bo słuchajcie, wojna wszystko zmienia. My, Krawiec, rozmawialiśmy po tej audycji, bo ja mówiłem, bo ty wiesz, że ja mam rodzinę w Ukrainie, moja żona jest Ukrainką i jakby ja mam... Dzisiaj do nas przyjeżdżają goście, rodzina uchodźcza, która wyjechała.
O proszę.
Znaczy nie do nas, tylko po prostu zaprosiliśmy na kawę, na obiad posiedzieć, bo tam małe dziecko, żeby trochę jakby... I wiecie, jak ja słyszę to usprawiedliwianie Rosjan i że to w sumie to wina NATO i tak dalej. Wiecie, teraz obecnie w Mariupolu ludzie umierają z głodu. Są ludzie... Od wczoraj wyszła informacja o tym, że ludzi porywają, zabierają im paszporty i wywożą w grąb Rosji. No może komuś się teraz przypomnieć Sybir. Zabierają dokumenty, wywożą, bo w ten sposób chcą rozwiązać częściowo swoje problemy demograficzne. Zabierają kobiety, dzieci, młodych ludzi i wywożą w głąb Rosji bez dokumentów, żeby oni już tam mieszkali, żeby zrobić z nich Rosjan. I historia się powtarza. Są bardzo podobne praktyki, jakie były robione wobec Polaków po II wojnie światowej, czy też podczas zaborów. Wywożone na Sybir. I tutaj jest tutaj to mu, że o, następny by cenzurował i banował. Nie, to nie chodzi o to, żebym cenzurował i banował, tylko zgadzam się z Zenonem, że patyczkowanie się z kimś, kto usprawiedliwia Putina, Rosję i mówienie, słuchaj, masz prawo do takiej opinii. Jasne, jak chcesz, to sobie mów, ale ja mam prawo powiedzieć, że jesteś ruskim trolem i że tak naprawdę no, powinieneś być zbanowany. Ja nie mam prawa tego robić, ale tego typu rzeczy, no słuchajcie, są pewne granice, tak? Tam umierają ludzie, są wywożeni w głąb Rosji i tak dalej.
Gdyby ktoś na przykład teraz zadzwonił i był zachwycony Adolfem Hitlerem i opowiadał, że dobrze, że tych Żydów zagazował, bo Żydzi nam tutaj szkodzą, to też byśmy raczej się chyba nie wdawali w jakieś głębsze dyskusje i nie głaskali po główce. No więc ja trochę rozumiem to, żeby po prostu w pewnym momencie tupnąć nogą i powiedzieć, nie, no nie będziemy w ten sposób gadać. I to nie jest cenzura, bo cenzurą nie jest też wyproszenie na przykład z domu kogoś, kto się zesrał na przykład nam.
No, na przykład.
To nie jest cenzura. No.
Ja tak jak rozmawialiśmy wcześniej na priv tam z tydzień temu, to ja powiedziałem, no ktoś tutaj napisał, że ja dostaję wypłaty w rublach. No i to jest właśnie takie, wiecie, zachowanie, relatywizowanie, na zasadzie nic tam się złego nie dzieje, bo ktoś mówi, że Rosja zrobi coś złego. No wiecie co, ja nie będę się do tego odnosił, ja tylko, bo mi po prostu szkoda słów.
Ale czemu on tak napisał, że czemu Grzesiek miałby dostawać wypłaty w rublach, nie rozumiem. Grzesiek jest bardzo za Ukrainą, Rosję piętnuje i słusznie, bo wojnę można prowadzić też na różne sposoby, a to, co Rosja pokazała się od tak barbarzyńskiej strony i to nie są żadne fejki, żadne makiety, już też nie wydziwiajmy, bo też jak czegoś takiego słucham, to, bo ktoś ma ochotę sobie podswaniakować i pospiskować i będzie opowiadał jakieś farmazony, że on widział jakiś filmik z kamerki i tam się nic nie dzieje. No ciężko czegoś takiego słuchać. Tu się zgodzę i cierpliwość jeszcze trochę siada czasami, no.
I jeszcze chcę się odnieść, bo tutaj jest, ktoś napisał, że chciałby zobaczyć pakt pokojowy zakończenia II wojny światowej. Przypominam, że mówiłem o tym, że te sankcje na Niemcy były po traktacie pokojowym I wojny światowej, bo mówili o tym, że te sankcje powodowały to, że potem wybuchła II wojna światowa. I te sankcje były po traktacie i po I wojnie światowej traktat pokojowy został zawarty.
Dlaczego wszyscy od Krawca wymagają obrania strony, manipulacji?
Ale ja nie wiem, ale
Grzesiek nie wymaga, słuchajcie, Grzesiek mi bardzo grzecznie na priwa napisał, że mu się nie podobają bardzo pewne rzeczy, ale napisał to bardzo kulturalnie, bez żadnych tam awantur i nie ma żadnych oczekiwań i nie mówił mi, Krawiec, masz tu coś, jak nie wyrzucisz, to ja przestaję słuchać. Nie było niczego takiego, więc zupełnie nietrafione.
Okej, ja tutaj nie będę się jakby wdawał, bo teraz każde pytanie jest jakby, ja już widzę, kto teraz ma chęć, nie wiem, odbijać piłeczkę, atakować i udowadniać mi tak naprawdę, że to Ukraina zaatakowała pewnie Rosję, pewnie z pomocą Polski i NATO, bo tu już były treści o tym, że to NATO osaczyło Rosję. Więc ja nie będę się do tego odnosił, bo to jest moim zdaniem, jakby no, nie mam chęci, tak, i nie mam takiego obowiązku.
Jasne.
Chciałem się jeszcze odnieść do tych sklepów, do tego poziomu życia w Moskwie. Rzeczywiście jest tak, że na tych zdjęciach może wyglądać, że w Rosji się całkiem dobrze żyje. No tylko pamiętajmy, że w Rosji obecnie żyje chyba 144 miliony mieszkańców, miliony osób, z czego bodajże 12 milionów to jest Moskwa plus 7-8 milionów obwód moskiewski, to też dookoła, czyli aglomeracja moskiewska z miejscowościami dookoła, czyli tak zwane województwo moskiewskie, to jest około 20 milionów, czyli jakieś tam wychodzi 13-14% mieszkańców całej Rosji, a ten obwód Moskwa i ten obwód moskiewski bodajże 32 albo 35% PKB Rosji to jest właśnie w tym obwodzie. Czyli rzeczywiście Moskwa jest na poziomie, można powiedzieć, nawet europejskim. Pewnie w niektórych częściach nawet może lepiej niż polskim. Na pewno PKB per capita na osobę w Moskwie, w obwodzie moskiewskim jest wyższe, dużo wyższe niż w samej Ukrainie. Można byłoby nawet się pokusić o to, że pewnie porównywalne niż w Polsce, a może nawet wyższe. No ale rzeczywiście i tam jest kolejne chyba 5-6% PKB odpowiada Sankt Petersburg. Czyli dwa główne miasta i miejscowości dookoła nich to jest około 40% PKB całej Rosji, a te miasta to łącznie tam jest może z 15-16%, a cała reszta jakby musi się zadowolić, tak? Czyli no tutaj rzeczywiście jest w Moskwie w miarę bogato, w Sankt Petersburgu też, natomiast no w innych częściach Rosji no sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No pewnie jakbyśmy, no też wiadomo, że media jak pokazują coś z Rosji, to pokazują z Moskwy, no bo tam są pewnie dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. a raczej dziennikarzy nie ma gdzieś tam w jakimś Irkucku, w jakimś kraju krasnojarskim i tak dalej, i tak dalej. Nie ma pewnie na jakiejś prowincji takiej głębokiej, głębokiej rosyjskiej, a zapewne tą prowincję rosyjską porównywać z rosyjską, z prowincją polską, to tutaj nawet trudno cokolwiek. No ale rzeczywiście Moskwa czy Sankt Petersburg to pewnie gdzieś tam miasta na poziomie, powiedzmy tak, europejskim, tak to może określimy.
No. Też irytują mnie takie teorie spiskowe, że na Ukrainie to Żydzi są, którzy udają Ukraińców i tych Żydów chcą tu do Polski przesiedlić pod pretekstem wojny. To są jakieś takie farmazony, takie odjechane rzeczy i samo stawianie w ogóle sprawy, niektórzy też stawiają sprawę tak, że de facto Ukraina nie jest żadnym niepodległym państwem, bo nie zostały jakieś ustalenia podjęte w tym temacie na papierze, ale czy to jest takie istotne, ci ludzie walczą o niepodległość, o wolność swoją i walczą zaciekle i bohatersko i już samo to powinno wystarczyć do tego, żeby uznać, że mają prawo być niepodległym krajem, prawda?
A to wiesz, no tak, zresztą z drugiej strony, przecież było referendum niepodległościowe, nawet na Krymie ponad połowa osób opowiedziała się za tym, że chcą niepodległości, chcą być w Ukrainie, a w innych regionach między 80 a 95%. Wydaje się, że tak 91 rok było ogłoszenie niepodległości i to normalnie nawet jak był rozpad Związku Radzieckiego, to nawet Rosja przecież uznała Ukrainę, a już nie mówiąc o innych krajach. Chyba nie ma kraju, który nie uznawałby formalnie niepodległości Ukrainy, więc wydaje mi się, że to takie trochę dziwne mówić, że nie jest tak naprawdę niepodległym krajem. Rzeczywiście ma swoje problemy, trochę inne niż teraz, to już całkiem zupełnie inne niż my mamy. No, ja byłem w Ukrainie przez miesiąc na przełomie roku, to też mieliśmy okazję rozmawiać, jak ja tam byłem na miejscu. Jeszcze to było dalej, no jeszcze było kilka tygodni do działań wojennych, rzeczywiście jakieś tam napięcie było, no ale i tak czy inaczej nawet to życie codzienne tam trochę inaczej wygląda, są jakieś tam problemy i tak dalej. Jest trochę tak jak w Polsce 15-20 lat temu, no ale my też mieliśmy te problemy i czy teraz my będziemy mówić, że Polska nie ma prawa do niepodległości, bo coś tam, bo na przykład Sergiej Ławrow albo jakiś inny rosyjski polityk coś powie, no... Wiecie, no Rosja może, jakiś rosyjski polityk może powiedzieć, że cały świat nie ma prawa do niepodległości, bo wszystko jest Związkiem Radzieckim i teraz Rosja będzie wszystkich wyzwalać. Nie? I rozumiem, że my mamy powiedzieć, no okej, no to czekamy na wyzwolenie. No, jest przecież, mówi się o tym, że narody się samostanowią, tak? I chyba powinniśmy się do tego trzymać. Tak? A co do Żydów, no rzeczywiście w Ukrainie jest dużo Żydów, dużo więcej niż w Polsce. I dużo bardziej jawnie występują, czy w polityce, czy gdzieś tam w życiu publicznym niż w Polsce. No przecież prezydent Zełański jest pochodzenia żydowskiego i on się do tego, jakby to nawet na początku swojej prezydentury wyjaśniał, opowiadał o tym i jakby nie ma z tym żadnego problemu. Więc no, nie wiem, no wydaje mi się, że tam muszą się mniej ukrywać niż w Polsce ze swoim pochodzeniem, więc nie wiem, czemu mieliby do Polski przejeżdżać.
To, co powiedziałem wczoraj, że zauważyłem, że na wszystkich kanałach spiskowych, takich właśnie alternatywnych, to straszny jest antysemityzm. Czego bym nie słuchał, to ciągle pada słowo, że albo to wszystko ci Żydzi i to żydostwo i Polin i Srolin i wiesz, i ile można, no tak sprowadzać wszystko do tego, że Żydzi. I to już jest tak męczące, a tak rzadko się ocenia ludzi pod ich, no, po postawie po prostu. No prezydent Ukrainy pokazał, że jest bohaterski, że walczy. Miał możliwość, żeby go ewakuowali stamtąd, zaproponowali to Amerykanie, nie chciał, został. Cały czas jest na miejscu. No i myślę, że od bardzo dobrej strony się pokazał. Teraz myślą, żeby mu pokojową Nagrodę Nobla dać. W sumie czemu nie? Czemu nie, nie? Ale zaraz ktoś powie, nie, bo Żyd. No. Skoro Obama, tak.
Skoro Wałęsa dostał, no to czemu Zełański miałby nie dostać?
Czemu nie miałby właśnie dostać takiej pokojowej Nagrody Nobla ten, kto pokazał, że jest świetnym przywódcą, że zależy mu, wykazał się bohaterstwem i jest no, myślę, że dla rozsądnych ludzi jest jasne, kto tu jest po jasnej stronie mocy, a kto po ciemnej stronie mocy, nie? I to, że Ukraińcy walczą za nas wszystkich, to moim zdaniem nie jest przesadzone, powtarzam to, bo mamy takiego sąsiada dresiarza, który ciągle by kogoś pałą lał i ten dresiarz w końcu napadł bardzo brutalnie, w najgorszy sposób, napadł na jednego z nas w okolicy i ktoś z tym dresiarzem się tłucze niemiłosiernie, a pozostali tak się trochę przyglądają, tu pomogą, tu jakieś bejsbole do pomocy tam wyślą w paczkach, tu będą ubolewać, ale tak każdy się nadal boi. Kiedy Kaczyński powiedział, że NATO powinno wkroczyć na Ukrainę, to wszyscy się teraz stukali w głowę i powiedzieli, że jest odrealniony, że w ogóle dziecinny, że nic nie rozumie, że się nie zna totalnie na geopolityce, ale właściwie może powinno to NATO wkroczyć, może powinniśmy się przestać bać tej Rosji i spacyfikować ją w końcu, bo to cholera wie, co będzie za 50 lat, za 100 lat. No mamy tu takiego bandytę koło siebie, który wiecznie z nikim się nie chce dogadać i wszystkich chce lać i widzi tylko taką możliwość rozwiązywania problemów, że na kogoś napaść, zabrać komuś, no to strach mieć takiego sąsiada, nie?
No tak, no wiesz, ja jestem, no ja nie lubię PiSu i nigdy na nich nie głosowałem, pewnie nie zagłosuję, ale wiesz, no ja też tak się trochę z tej propozycji Kaczyńskiego trochę tak mówię, no ale no, palnął trochę jak Kaczyński, ale z drugiej strony, nie wiem, dwa dni później Dania poinformowała, że jest skłonna wysłać żołnierzy w ramach takiej misji, jeżeli na to się na nią zdecyduje, czyli hej, no nie jest to wcale tak, że tylko Polska ma, że wszyscy wyśmiali i powiedzieli Kaczyńskiemu, że ma spierdalać i że to jest głupia propozycja. Czyli nie wiem, gdzieś tam politycy w różnych krajach i oficjalne stanowisko Danii, które raczej może bym się nawet po nich tego nie spodziewał, że tak zareagują, jednak powiedzieli, że jeżeli będzie taka potrzeba, to ich żołnierze mogą wziąć udział w tej misji. Czyli to nie jest tak, że wszyscy potraktowali tą propozycję Kaczyńskiego jako coś zupełnie odrealnionego, coś głupiego i tak dalej. No pewnie on tam swoją nie do końca może jest obyty gdzieś tam w jakiejś dyplomacji i tak dalej, to może nie potrafił to ubrać tego w jakieś właściwe słowa i tak dalej, ale no nie wiem, no wydaje mi się, że to aż takie głupie i śmieszne nie było. Dla mnie dużo gorsze są rzeczy, dużo gorsze są, nie wiem, wypowiedzi, które teraz, nie wiem, na przykład Tomasz Lis czy Giertych wczoraj dają paliwo Ławrowowi do tego, żeby skłócał Polskę z Ukrainą i z NATO, że Polska tak naprawdę chce misję pokojową, żeby odebrać Lwów i zachodnią Ukrainę, a Lis i Giertych jeszcze to gdzieś tam dalej podsycają i tak dalej. Bardziej mi się wydaje, że to są bardziej szkodliwe zachowania, bo zaraz zostaniemy wciągnięci w to, że to teraz my jesteśmy agresorem, tak?
W sumie, gdyby nie te głowice atomowe rosyjskie, to można by Rosję spacyfikować bardzo szybko i wojna mogłaby potrwać dwa tygodnie, jakby wkroczyły z różnych stron różne wojska, NATO by się włączyło, Chiny może by się przyłączyły i można by tą Rosję rozgromić po prostu, mimo że jest silna, to jakby się ludzie zjednoczyli, ale problemem są te głowice atomowe, wydaje mi się, no bo co jak po prostu się poczują totalnie zaatakowani i wypalą, no to wtedy mamy wojnę nuklearną i już potem możemy sobie walczyć na maczugi, nie?
No tak, no wiesz, to nawet jakby nie była nuklearna, ale gdzieś by te rakiety poleciały w różnych kierunkach i pewnie ofiar byłoby dużo więcej. Ja tutaj też się odniosę trochę do czata, miałem tego nie robić, ale raczej w większością wypowiedzi Tomu się nie zgadzam, z jedną się zgadzam, że dlaczego zabrali tam, tutaj nazwał kurdupla Kaczyńskiego, no też nie wiem po co tam zabrali, trochę tak było to niepotrzebne. Uważam, że gdyby pojechali sami premierzy, to byłoby to troszeczkę sensowniej by to wyglądało, on trochę tam był na taką doczepkę, żeby sobie gdzieś tam pogadać te swoje rzeczy. Więc no tutaj jedyna rzecz, z którą się chyba z tobą zgodzę.
A jaką przyszłość przewidujesz, Grzesiek? Jak to wszystko się skończy?
No, trudno mi przewidać. No, ja niestety jestem jakby to powiedzieć, umiarkowanym optymistą, bardziej bym powiedział umiarkowanym pesymistą. O, mi się wydaje, że Ukraina się obroni, ale nie obroni całego terytorium i pewnie część odebranego terytorium pewnie długo nie będzie uznana, będą problemy, ale podejrzewam, że Rosjanie nie wyjdą z części terenów, tych południowo-wschodnich, czyli tych łączących Ługańsk, Donieck z Krymem, czyli tam, gdzie jest właśnie ten Mariupol, Melitopol, gdzieś tam może nawet o Cherson zahaczą, więc stamtąd pewnie nie wyjdą, no bo to jest dla nich strategicznie istotne. No zresztą to nawet gdzieś tam ludzie, którzy gdzieś tam analizują, mówią, że tamta inwazja wygląda dużo profesjonalniej niż to, co dzieje się na północy od strony Kijowa, bo rzeczywiście ona pewnie była długo przygotowywana, no bo Krym ma dostęp do wody takiej pitnej głównie przez teren Ukrainy. No i oni chcieli się przebić z tego Doniecka, Ługańska do Krymu i podejrzewam, że stamtąd nie wyjdą i tam się mocno okopią, zatrzymają się. No i niestety, no ja, moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że te walki będą za kilka tygodni zaczną wygasać, że będą jakieś porozumienia, ale one będą łamane, nie będą dochowywane, pewnie będzie, nie wyjdą z tego wschodu, będzie pewnie jakaś strefa taka, jakiś taki kordon zrobiony, który ma to oddzielić od reszty Ukrainy, żeby się ten konflikt nie rozlał, pewnie tam będą wojska ukraińskie stacjonować, żeby być na straży, więc no, pewnie Rosja będzie próbowała w ten sposób to rozegrać, bo nie sądzę, żeby udało im się całą Ukrainę podbić, bo to jednak jest duży kraj, jednak mocno się bronią, tego sprzętu jest sporo, Rosja też jakieś tam ponosi straty. No i to jest moim zdaniem taki realny scenariusz, który uważam, że nie byłby dla Ukrainy zły, no bo i tak ten wschód, Donbas, Ługańsk, Krym, no to oni nawet chyba sami trochę przyznają, nie mówią tego głośno, ale sami przyznają, że to są już trochę tereny stracone. I pewnie będą w stanie się z tym jakoś tam pogodzić. Natomiast pewnie gdzieś tam te walki będą jeszcze trwały, to będzie się ciągnęło. No to jest, mówię, to jest taki realny, trochę pesymistyczny, ale też trochę optymistyczny, powiedziałbym, dla Ukrainy nie najgorszy scenariusz. Gorszy scenariusz jest taki, że będzie tak dużo ofiar cywilnych, no i gdzieś ta spirala tego ludobójstwa się rozkręci. I mogą po prostu władze ukraińskie w pewnym momencie skapitulować, żeby zatrzymać to wszystko. No i Ukraina wpadnie tak politycznie, geopolitycznie w ręce Rosji, w strefę wpływów rosyjskich. Ale bardziej prawdopodobny moim zdaniem jest ten pierwszy scenariusz.
Ciekawe, że świat za bardzo nie reaguje na to, że Rosja co rusz używa broni zakazanej konwencją genewską. Co najwyżej tego Putina postawiono wirtualnie przed Trybunałem w Hadze i prawdopodobnie go uznają za ludobójcę i pytanie, co wtedy? Będzie jakiś list gończy? Będzie można go zastrzelić jak Osamę Bin Ladena, czy co?
No nie, no żadnych konsekwencji osobistych wobec niego nie wyciągną. Będzie to właśnie takie wirtualne. Gdzieś tam pewnie będzie niemile widziany w wielu krajach, ale ja też uważam za bardzo realne, że w momencie, jeżeli dojdzie do podpisania jakiegoś, powiedzmy, porozumienia, nie nazywałbym to jakimś tam traktatem pokojowym, jakiegoś porozumienia, gdzie będą pewnie wstrzymane jakieś działania na pewną skalę, że pewnie Rosja się okopie tam na wschodzie i tak dalej. I podejrzewam, że kraje typu Niemcy, Francja będą forsować zniesienie części sankcji, żeby móc dalej robić przynajmniej w ograniczonym stopniu biznes z Rosją. Więc myślę, że nie tylko Putin nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, chyba że sami Rosjanie go pociągną do odpowiedzialności i go po prostu wypieprzą, ale Zachód nic nie zrobi. No Unia, NATO i tak dalej, Stany nic nie zrobią, bo nic nie mogą, a wydaje mi się nawet, że będzie część krajów, właśnie Niemcy, Francja, które będą chciały jakiejś normalizacji stosunków, bo będą chciały dalej robić z Rosją biznes. Więc to jest taki moim zdaniem realny scenariusz, że mówię, że to będzie taka pełzająca wojna, okopią się na wschodzie, będą jakieś lokalne walki, tak jak przez 8 lat było z Donieckiem i Ługańskim. Pamiętajmy, że tam wojna trwa od 8 lat, tak na wschodzie, tam cały czas się, tak powiem, strzelali, tak. Więc teraz to po prostu będzie na większym terenie i na większą skalę, a sankcje będą pewnie stopniowo zdejmowane, bo będą chcieli robić niektórzy z nimi biznes i tak to się pewnie skończy.
Trochę się ostatnio zastanawiałem znowu nad katastrofą smoleńską. Skoro za rządów Putina otruto około 180 dziennikarzy samych, Rosja niewykluczone, że użyje teraz na Ukrainie broni chemicznej sobie nagle, bo będzie chciała w ten sposób przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Cały czas używa zakazanych różnych broni. To czy nie mogli dokonać czegoś takiego jak zamach na nasze elity, które z jakiegoś powodu były niewygodne? Nie jest to już dla mnie aż taka abstrakcja, jak dawniej myślałem, nie? A ty jak myślisz? Czy byliby zdolni do tego?
Ja od początku jakoś nigdy nie chciałem się za bardzo wypowiadać, bo szczerze mówiąc nie chcę snuć teorii takich zupełnie bez dowodów, nie wiem. No, wydaje mi się, że każda opcja jest możliwa, ale nie chcę się jakoś wypowiadać w tym temacie, bo nie wiem, no trudno mi powiedzieć. No, wydaje mi się, że też akurat w tej sprawie nie ma co teraz jakąś tam histerię wpadać, bo no, jak co ten generał rosyjski Rogozin, który wcześniej właśnie on był związany z tym całym śledztwem smoleńskim, a teraz on jest chyba szefem tego Roskosmosu, tej całej agencji kosmicznej, no to jak Kaczyński wrócił z Kijowa, to on napisał na Twitterze: przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy. No i on od razu tego tweeta usunął, konto też usunął na Twitterze i no i gdzieś tam się pojawiły jakieś teorie spiskowe, że to było w sumie przyznanie się do tego, że Rosja maczała palce w tym wypadku.
Są też jakieś takie kontrowersje związane z tym, że na Ukrainie no, na rzecz właśnie tej wojny ułaskawiono jakichś morderców, jakiś straszny oddział, który się wsławił niechlubnie takimi, wiesz, jakimiś tam gwałtami na nieletnich, takie, no jakichś takich zakapiorów, nie? Czy jakoś byś się może do tych rewelacji ustosunkował?
Ale że takich ludzi wysłali tam?
Tak, no że jakby ułaskawiono, wyciągnięto z więzień ludzi, którzy wcześniej byli skazani za zbrodnie wojenne. Wiesz, ja trochę to rozumiem, bo jak ktoś jest tak mocno przyparty do muru, to wyciąga wszystkich swoich tam zakapiorów i oni ruszają do walki. Może to jest jakiś sposób na odkupienie też, na odkupienie swoich win. Mówię o stronie ukraińskiej.
No rzeczywiście było tak, że ludzi wypuszczono z więzień, dużo ludzi, którzy gdzieś tam dostali broń i mają walczyć, ale głównie są to osoby, które były na przykład jakimiś byłymi wojskowymi, byłymi policjantami, czyli mają przeszkolenie, mają jakąś wartość bojową, ale no nie było nigdzie informacji o tym, za co ci ludzie siedzieli, więc to są domysły, tak? Ktoś może powiedzieć, że za gwałty, za morderstwa, ktoś może powiedzieć za nie wiem, oszustwa finansowe, ktoś może powiedzieć, że za, nie wiem, kradzież batonika. No nie wiemy, no nikt tego nie podał, tak? Nikt tych informacji nigdzie nie podał, więc no myślę, że każda opcja jest możliwa.
No.
A ja tutaj też chciałbym się odnieść znowu do czatu, ja będę zaraz musiał kończyć, bo zaraz tutaj mamy gości. I chciałbym się odnieść do tego tankowania. No jasne, no możemy zrezygnować i tak dalej, tylko pamiętajmy, że nawet Ukraina nadal kupuje częściowo gaz i ropę z Rosji, tak? Jeżeli systemy energetyczne są uzależnione i nagle miałyby stanąć samochody i tak dalej, no to no jasne, no możemy nie tankować, możemy tankować, tylko wiecie, no czy to oznacza, że nie wiem, jak ja w tamtym tygodniu zatankowałem auto, to ja mam teraz dzwonić i wychwalać Rosję i mówić o tym, że to tak naprawdę Ukraina zaatakowała i Putin biedny i tak dalej. No trochę rozsądku, nie? Że ja nie wiem, albo mam tankować auto, albo mam jak tankuję auto, to mam wychwalać Rosję. No kurczę, no bez przesady, to takie trochę mocno naciągane, tak? Więc bez sensu zupełnie.
A poza tym, jakbyś nie zatankował, to może byś nie pomógł komuś tam i byś dużo dobrej roboty na przykład nie zrobił, bo byś nie zatankował. No i co, jaki tu sens? Bez sensu zupełnie.
No tak, nie, no to jest, wiecie, to jest taki argument, zjadł, wypiłeś ruską wódkę, to teraz musisz wychwalać Putina. Ja rozumiem, że ci wszyscy, którzy tutaj tak bardzo wychwalają Putina i Rosję i tak bardzo orają Ukrainę i NATO i Polskę i tak dalej, na czacie to rozumiem, że robią to dlatego, że wczoraj zatankowali auto i czują moralny obowiązek stanąć po stronie Rosji.
No, jakbyście mieli ruski pistolet i mogli zastrzelić jakiegoś bandytę z wyrodnialca, no to byście nie strzelili, bo to ruski pistolet czy coś. No tak, jak możemy tak sobie gadać kubkowato.
Okej. No tutaj bojkotowanie rosyjskich produktów nie ma znaczenia przy ich zarobku na surowcach, to miałem na myśli. No może nie ma znaczenia, może ma znaczenie. Myślę, że to jest po prostu każdy tak od strony też moralnej, tak? No nie wiem, to, że ja nie kupię dzisiaj jakiegoś rosyjskiego produktu, to pewnie nie ma większego znaczenia, ale to jest jakaś moja forma protestu, jakaś forma opowiedzenia się po której stronie i myślę, że każdy z nas ma prawo podjąć taką, a nie inną decyzję. To nie jest tak, że ja komuś zakazuję kupować rosyjskie produkty. Przecież ja nie chodzę po sklepach i nie niszczę, tak?
No, ale cieszę się, że zadzwoniłeś, trochę opowiedziałeś i podzieliłeś się tutaj swoimi przemyśleniami. Myślę, że masz trzeźwe dosyć też przewidywania dosyć, więc ciekawy telefon.
No, też się cieszę, że zadzwoniłem, się zbierałem od dłuższego czasu, bo nawet też nie słuchałem wszystkich audycji, które były na temat Ukrainy, które były na nocnym radiu, nie dlatego, że nie chciałem, tylko po prostu trochę i tak tych informacji jest tak dużo, tych różnych opinii, komentarzy i tego jest tak dużo, a gdzieś ja to no mam w domu też na bieżąco informacje, no bo rodzina mojej żony jest cały czas tam. Oczywiście trochę daleko od frontu, więc są bezpieczni. Natomiast no nawet oni w domu na zachodzie Ukrainy mieli uchodźców ze wschodu. I gdzieś tam na bieżąco mamy, nasi znajomi tam są na miejscu. Dostałem informację, koleżanka, która była świadkiem na naszym ślubie, pisze, że znajomego zabrali na front, nie? Znajomego 35 lat, czyli rok starszy ode mnie. I gdzieś tam cały czas na bieżąco mamy koleżankę, to też taka przyjaciółka mojej żony, która jest wojskowym lekarzem w armii ukraińskiej. I też mamy trochę gdzieś tam informacji takich i na bieżąco też trochę jesteśmy tym wszystkim
przytłoczeni.
No, dużo do nas płynie, tak, więc ja się staram też wszystkiego może nie słuchać gdzieś tam w mediach, na internecie i tak dalej, bo może głowa pęknąć.
Ale jak się znam, to na pewno działasz sporo i pomogłeś już jakieś, wiesz, i uczestniczysz w jakichś tam działaniach, no żeby pomóc Ukrainie.
No, pomogłem, nie wiem, teraz na przykład pomagam budować, no już uruchomiliśmy infolinię, która pomaga uchodźcom i którzy przyjechali do Polski, i też Polakom, którzy chcą pomagać, gdzieś tam jakieś finansowo czy coś, gdzieś tam jakoś staramy się. No ale no ja też nie ukrywam, że ktoś może powiedzieć, że tutaj polaryzuje i tak dalej, no ale też nie ukrywam. Ja jakoś tam jestem rodzinnie związany z Ukrainą, moja żona stamtąd pochodzi, mam tam rodzinę, zdaję sobie sprawę z problemów historycznych i mało tego, ja nawet potrafię, nie wiem, z żoną o tym rozmawiać, tak, o zaszłościach historycznych polsko-ukraińskich i na przykład u nas w domu nie wymawia się pewnych nazwisk, nie obchodzi się pewnych ukraińskich świąt i tak dalej, które są związane z tymi niefajnymi rzeczami, tymi bardzo złymi, tragicznymi rzeczami, które działy się w historii polsko-ukraińskiej, więc ja mam pełną świadomość tego, my o tym rozmawiamy, w rodzinie mamy nie zatajamy tego, nawet potrafię moim teściom powiedzieć, że pewnych rzeczy jakby się nie porusza tak między nami i oni wiedzą o tym, jakie krzywdy były wyrządzone i tak dalej. Ja podchodzę do tego racjonalnie, staram się po prostu podchodzić do tego racjonalnie, tak? Więc to też nie jest tak, że ja jestem jakimś tam rusofobem, a ukrainofilem i tak dalej, wszystko co jest żółto-pomarańczowe, żółto-niebieskie, to jest to jest super, a wszystko, co jest rosyjskie, to jest niedobre.
A jak małżonka przeżywa całą tą sytuację?
Trudno, no ciężko. No, gdzieś tam zdarza się, że gdzieś tam... No to trudno, nie chcę mówić o tym publicznie, tak tutaj, bo to na pewno nie są dla niej łatwe chwile, tym bardziej, że tam jest rodzina. No to sam możesz sobie wyobrazić.
No
sam
tak, możesz sobie wyobrazić, no. Domyślam się. Łatwo się domyślić. No. No cóż, no to życzę wytrwałości, siły i no i oczywiście no myślę, że jak każdy, kurczę, prawy człowiek, będziemy trzymali wszyscy tu kciuki za napadniętego, a nie za napadającego i to takie proste dla niektórych tak. Może niekoniecznie takie proste.
Tak, no ja się tutaj 100% z tobą zgodzę, że to nawet nie chodzi o bezkrytyczne popieranie jednej czy jednej strony, bo nawet nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, żeby bezkrytycznie popierać Rosję w tej całej sytuacji, ale no, z jakiegoś takiego zdroworozsądkowego podejścia raczej trzymajmy kciuki za tego, kto został napadnięty, a nie tego, kto jest agresorem, bo myślę, że co do tego wątpliwości nie mamy, jaki jest tutaj układ w tym konflikcie.
Tym bardziej, że powinniśmy się tu wykazać tym bardziej większą empatią, że sami jako naród doświadczyliśmy, wiemy, co to znaczy mieć zbombardowane całe miasta i stolice w gruzach, nie? Więc jak patrzymy na gruzy w tej chwili u sąsiada, to wydziwianie i dorabianie jakichś teorii dziwnych do tego, to takie jest tym bardziej niemoralne i... No, bo sami tego doświadczyliśmy, wiemy, czym to pachnie, wiemy, co to znaczy być napadniętym przez sąsiada.
No tak. Więc no mówię, jakby ktoś tutaj miał jakieś wątpliwości, dlaczego ja jestem spolaryzowany, no to mówię, względy rodzinne i chyba myślę, że każdy...
Ludzkie też.
Czysto ludzkie, czysto, nie wiem, rodzinne i tak dalej i jakoś tam znam tamten kraj, znam Ukrainę, jakoś miałem okazję poznać, znaję sobie sprawę z historii, ale no mam rodzinę i jakoś no trudno mi sobie wyobrazić, tym bardziej, że to jest kraj napadnięty, żebym ja miał jakoś, nie wiem, tutaj, nie wiem, dyskutować, no może w sumie to tak, a może inaczej, nie? No.
Każdy ma swoje racje. No.
Tak, każdy ma swoje racje. No słuchajcie, no moja córka jest pół Polką, pół Ukraińką, no to jak mam jak mam do tego podchodzić, nie? Tutaj Truskit Rok Grzegorz przypomni, jakim rokiem miał być 2022 na Ukrainie. No super, i to jest świetny argument, żeby pozwolić na to, żeby cywile ginęli, żeby ktoś ich bombardował, bo oni sobie zrobili, chcieli zrobić rok 2022 takiej, a nie innej osoby. I to jest argument po prostu nie do przebicia. No, gratuluję po prostu poziomu intelektualnego. Ja się odmeldowuję, bo to już dyskusja wchodzi w jakieś bardzo mętne rewiry.
Ale to ruski troll, no sam się podpisał, że ruski troll, no to czego się tu
dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć.
Cześć Grzesiek. No, cóż można powiedzieć. My też mamy swoich bohaterów wyklętych, można tak powiedzieć, którzy będą nieakceptowani przez kogoś innego. No poza tym trzeba w pewnym momencie historii starać się nie tyle zapomnieć, co nie wyciągać już pewnych rzeczy i starać się jakoś pogodzić, nie? No bo co mamy? W nieskończoność już być wrodzy do siebie, bo Bandera, bo tamto, bo upa, dupa, no wielka tragedia, wielkie bestialstwo. No ale kiedyś trzeba po prostu wyciągnąć do siebie rękę, nie? Ale tutaj niewątpliwie po stronie ukraińskiej powinny też jakieś zmiany nastąpić. Może powinni na przykład z szacunku dla Polaków nie uprawiać już tego kultu, nie? Bandery. I tyle. I to zawsze z dwóch stron musi tu jakaś komitywa być i zrozumienie. Tak jak u Grześka w rodzinie, no Grzesiek opowiadał, jak to u niego jest, że szanują jakby swoje różne urazy historyczne i nie obchodzą pewnych świąt. No i myślę, że w stosunkach polsko-ukraińskich powinno być właśnie tak, jak jest w stosunkach ludzkich między Grześkiem i małżonką szanowną, no, że się szanują po prostu i pewnych o pewnych rzeczach już nie rozmawiają, nie drążą, nie obchodzą pewnych świąt i to jest piękne właśnie, nie? No ale to musi być po obu stronach zawsze. No dobra, będę kończył audycję. Zapraszam was o 21:00. Dzisiaj audycja właśnie o kulturze Ukrainy. Zobaczymy, co tam Ania ciekawego wyszperała. I trzymajcie się.